Zaczynamy! Lewatywa mózgu, jest rok 1900-2021. Ja się nazywam Martin Lechowicz dalej i mam newsa, który was zwali z nóg, albo na czym tam siedzicie, z dupy ewentualnie, bo czasami niektórzy na krześle siedzą, to już nie może zwalić i jeszcze różne inne rzeczy można zwalić, ale news jest ważny, news jest niesamowity. Koniec pandemii! I teraz, raz. A nawet... nie ma! Można wszystko! Nie wsadzają kijów do dupy! Koniec pandemii! Dobra, żartowałem. Był głupi żart. Ja chciałem zobaczyć, co zrobicie po prostu. Na czacie są ludzie. Piotr mówi, Zuza z trzeciej C to... Co ci chodzi, Piotr? Hej, mówi Tomasz. To już fajne. Darth mówi, o kurde, bluzkę ma. O mnie widocznie. Martin zdjął kurtkę, lato. Kurde, wiedziałem, coś mi zimno. Wiedziałem, że coś zapomniałem. Zapomniałem się ubrać. Mam chociaż tu? Dobra, coś mam. Strzelcie, sprawdzę. Mam. No, częściowo się nie ubrałem, bo jestem dzisiaj rozkojarzony. Dzisiaj za dużo rzeczy robię naraz. Takie głupie żarty. No, Lewatywa mózgu. Jest to program rozrywkowo-edukacyjny. Jest też drugi czat na Twitchu, który dziś nawet działa. Taki biały jest Twitch, jakiś taki dla odróżnienia, że to jest czarne, czarna, zła firma. Google tutaj straszy nas, kontroluje, chipuje i tak dalej. A tu jest biały Twitch, którego nie ma żadna firma. A nie, czekajcie, ma Microsoft. Ups, dobra. No i można dzwonić, ale zapomniałem włączyć telefon. Zaraz go włączę. Wiedziałem. Zawsze jak po prostu w najgorszym możliwym momencie, skąd Skype wie, w który jest najgorszy moment, żeby się aktualizować. I nie da się tego gówna wyłączyć, a może się da, nie wiem, ale automatycznie się aktualizuje akurat teraz. No musi po prostu. Ciekawe, czy będzie działać. Zawsze potem jest taki moment, że człowiek się z tym wstrzymuje oddech. Będzie działać, czy nie będzie działać? Będzie działać? Uruchomi się w ogóle? Uruchomił się, dobra. Można dzwonić więc przez Skype na enklawa.net i zagadać, albo można telefon też opanować i włączyć. Jak go włączy, to działa chyba wszystko. No, 221-228-104, taki jest numer telefonu. Dzisiaj tematem jest... Jeden gość, co tu komentował rok temu, czy tydzień temu, czy dwa dni temu, nie pamiętam, już w ogóle... czekajcie, Amazon na Twitch. Widzicie, Twitch jest mądry, poprawił mnie. Twitcha ma Amazon, a nie Microsoft. No dobra, przepraszam, znowu się pomyliłem. A na YouTubie ktoś obczaił? Nie. Karol mówi tak, Martin, co powiesz o strajku przedsiębiorców w Polsce? No to co mówię od roku? No, że fajny, ale jest strajk. Ale nam to pomogło. Ja pierdzielę, jak ja się lepiej czuję, bo jest strajk przedsiębiorców. Normalnie super jest w Polsce, bo strajk. Wywalczyli to, że nic. To wywalczyli, że mogą się iść powiesić teraz, bo już po firmach jest. Mam tutaj odpowiedni dźwięk? Co myślę o strajku przedsiębiorców? Myślę, że... No tak, że... Jeszcze raz, bo może nie dosłyszeliście. Strajk przedsiębiorców. Także jak ktoś mówi strajk przedsiębiorców, to ja słyszę... Nie, ale to nie, że ja tu źle życzę właśnie przedsiębiorcom. Ja im życzę najlepiej. Ja życzę super przedsiębiorcom. Ja bym chciał, żeby przedsiębiorcy rządzili światem. Żeby wypieprzyć wszystkich ministrów i każdy, kto chce iść do rządu, ma być przedsiębiorcą. Ja tak trochę mówię poważnie, trochę niepoważnie, a tak naprawdę mówię poważnie, bardzo poważnie mówię. Dlatego, że tylko ci ludzie... się znają na tym, co robią, mają jakieś ogarnięcie, wiedzą, jak świat, na czym polega, to oni w ogóle dają innym możliwość, żeby inni mieli święty spokój. Jakby nie było przedsiębiorców, to ci wszyscy inni ludzie, co krzyczą, wrzeszczą, piszczą i rozdają sobie, jednemu biorą, drugiemu rozdają, nie mieliby nic. Przedsiębiorcy to są ci ludzie, co budują koryto. I dlatego kij im w nery, bo to przez nich to wszystko, a jakby nie przedsiębiorcy, to by nie było koryta, nikt by ich nie rozkradał, nie byłoby 500+, bo by nie było z czego, byłoby bezrobocie 80%, może nie wiem ile by było, duże, i o, już, i tak by było. To wszystko przez nich i teraz mają za swoje. A strajk przedsiębiorców to miał być strajk, nie? Ja myślałem, że to będzie strajk. Oszukaliście mnie, przedsiębiorcy. Myślałem, że wy naprawdę będziecie robić to, co kiedyś robił Leper, że przyjdziecie z siekierą, prawda, z pałą, z patykiem, Jak już przedsiębiorca, to myślałem, że z jakimś czołg se kupi na przykład, nie wiem, jakiś strzelbę, karabin maszynowy, to w końcu przedsiębiorca się powinien czymś różnić od rolnika. A ci nie jest, mówiłem, czy moglibyśmy uprzejmie prosić pana ministra, żeby może troszeczkę zelżył nam, prawda, tutaj jakieś, może tutaj 500 zł, może tutaj, może 5000. No i minister powiedział, dobrze, proszę bardzo, macie na waciki 5000, tutaj pan ma 5200 nawet i już. A ja mówię, o dziękujemy, dziękujemy, o przepraszamy, że my żyjemy, w ogóle istniejemy, jesteśmy przedsiębiorcami, tak tutaj kulturalnie trzeba, żeby nikomu nie wybijać szyby, prawda, przedsiębiorcy, przedsiębiorcy. I co? Gówno, tyle. Dalej jest pandemia, dalej nie działa wszystko. Jak tylko się trochę ludzie zaczną wychodzić z tej nory i się zorientują, co się dzieje dookoła, to, no to, to wam podziękuję wszystkim. Zawsze będzie i tak na przedsiębiorców. Ja nie wiem, jeden był gość, wiem, rok temu, co zrobił mądrze, przewidujący był, bo kupił sobie 10 lat wcześniej jakiś taki duży budynek, remontował, wciskał w to pieniądze i już miał zarabiać, już miał zarabiać, już miał wyjść na zero. Już tam narobił się, odkładał, nie wydawał, nie chodził na wódkę i już miał zarabiać, dup, przed minister robi pandemię. Zamykamy, nikt nie przyjdzie, nie wolno, nic z tego. I co robił przedsiębiorca? Wziął i się powiesił. I to nie jest nawet śmieszne. Może trochę jest, nie wiem, już nawet. I to zrobił mądrze, aczkolwiek głupio. Bo to często bywa, że jak coś robisz mądrze z jednej strony, to z drugiej strony jest głupie. Ale on rozumiał, o co chodzi, że to jest takiej kategorii gówno, ta pandemia, że już z tego nie wylezie. Nikt nie wylezie. A reszta poszła se strajkować i ten strajk jest jakiś taki biedny, kamieniem w okno nikomu nie rzucili, gównem nie obrzucili pana Morawieckiego, ani jajkiem, tylko chodzą, wszyscy w jakichś maskach i mówią, przepraszam, że żyję, ja tu jestem, prawda, pan tylko przedsiębiorca, ja tylko uprzejmie i kulturalnie protestuję, jeżeli mi pozwolą. I tak na tym polega strajk przedsiębiorców. Także sorry, ja nie wierzę. Ja bym chciał, żeby był ten strajk porządny, naprawdę rzucić cegłą w okno. Bo są czasem rzeczy ważniejsze. Ja rozumiem, że to niedobrze jest naruszać wartość prywatną i rzucać cegłami w okno prywatnym ludziom i niestety to jest minus. Ale jak się ratuje coś cenniejszego, na przykład wolność wszystkich albo całość gospodarki, albo innych przedsiębiorców od tego, żeby się powiesili, albo tych ludzi, co u nich pracują już teraz, nie będą mieli gdzie pracować, to może warto wybić te okna, myślę sobie. No więc jest to mądrze, aczkolwiek głupio. To może być tytuł dzisiejszej audycji, mądrze, aczkolwiek głupio. I zaczynamy, to jest dzisiaj audycja się nazywa, jak się nazywa audycja? No Izba, lewatywa mózgu, lewatywa mózgu. Muszę sobie przeczyścić. Leśny z Krzatu, widzę tutaj na czacie, mówi na Twitchu, na tym fajnym czacie, co ja go lubię, bo tam nikt nie słucha. Nie, ja lubię, jak ktoś słucha, tylko tam jest, nie ma tłoku, nie? Tam jest dystans społeczny na Twitchu. Taki dystans, że są trzy osoby słuchające, jedna od drugiej jest oddalona o 2000 km. To jest dystans, to ja rozumiem. Więc jest z Krzatu i mówi, miałbyś strajk przedsiębiorców, a był counter-strike. Masz całusa. Ode mnie, dziękuję bardzo. Bardzo ładnie skomentowałeś to. Tutaj będzie ilustracja do siedzenia. I tak, nowości są covidowe, ja chciałem wam powiedzieć. Sprzed tygodnia zaczyna się tak naprawdę trochę ja sobie robię, że koniec pandemii, a tak naprawdę jest to prawda, bo się kończą wszyscy pozarażali się wszyscy. Trwało to nie wiadomo po co rok czy półtora, zamiast 3 miesiące. Się pytam, po co? Albo żeby służbę zdrowia nie zatkać, żeby tam łóżka były. O tym wam powiem za chwilę, bo się znalazłem dane i dowiedziałem się, jak jest z tymi łóżkami pozatykanymi. Przynajmniej wiem w Polsce, bo ktoś wziął i zbadał sobie, trud se zadał i zbadał liczby, o co chodzi. Ale najpierw powiem wam, że się zmienia sytuacja, bo się ludzie pozarażali. Już tam, gdzie się były te fale pierwsze, drugie, tam, gdzie były już ze dwie fale, to tam jest większość już pozarażana elegancko. Jedni się zaszczepili, zarazili się sztucznie, drudzy naturalnie se przeszli, jak ja na przykład, i już po robocie, no bo będą się dalej zarażać, COVID nie zniknie, ale będzie COVID sobie już przechodzony zwyczajnie, jak jakaś tam grypa, katary i wszystkie te gówna. I nic szczególnego się nie dzieje. No i już po robocie, po pandemii, tylko została zwykła choroba. Musimy się nauczyć żyć jak, prawda, z sąsiadem Arabem na przykład. To tak samo trzeba się nauczyć żyć z COVID-em, a nie robić z tego cyrk. No i ogólnie widać to już w statystykach, które są i tak robione bardzo dziwnie na podstawie testów PCR, które się okazuje coraz... Właśnie najlepsze jest to, że ludziom zaczyna wracać rozum w różnych krajach, to tu, to tam i to nawet rządzącym. Na przykład w Szwecji się dowiedziałem, testy PCR zaczęli, no bo to miał być jakiś złoty standard, słyszeliście tą plotkę, złoty standard testu. I powtarzali o tym złotym standardzie, ktoś w końcu wziął i poczytał. I nagle się okazało, że ten test żaden nie jest złoty standard i on wykrywa coś, nie, coś za dużo, wykrywa za dużo rzeczy. To nie jest jakaś tajemna wiedza. Nawet w Anglii tutaj oficjalnie, jak ktoś miał COVID-a, przed moja żona miała miesiąc temu, to jej powiedzieli po tym, żeby się tym nie testowała złotym standardem, bo jej wyjdzie fałszywy wynik, że ma COVID-a, a już go dawno nie ma, bo wyzdrowiała. I zabronili jej się testować. Czyli inaczej mówiąc, służba zdrowia w Wielkiej Brytanii zaakceptowała fakt, że testy PCR są de facto, nie robią tego, co mają robić. To nie jest bezwzględny test, że wykrył to masz, to jesteś chory. A tak się to traktuje w takich krajach co bardziej panicznych jak Polska, że masz test, równa się masz COVID i już. Cała procedura. No więc w Anglii już nie za bardzo, a w Szwecji w ogóle odeszli od tego, się okazuje. Teraz już tam test to jest po prostu tym, co był zawsze i miał być, czyli narzędzie diagnostyczne dla lekarza. Czyli to lekarz ma sprawdzić, czy masz COVID, miałeś, zaraziłeś się, nie zaraziłeś się. I jednym z narzędzi jest taki test na te kawałeczki krążące wirusa po organizmie. No i ten lekarz potem orzeka, czy tam sprawdza, czy ci mówi, co się dzieje. I to ma sens. Więc w Szwecji wrócił rozum tu i tam już. Widocznie. Może się panika skończyła, może mediom się już odechciało zarabiać na tym wszystkim. Ja nie wiem, ale jest dobrze, się dzieje. A inny news jest, i to jest ciekawsze, że już w Stanach Zjednoczonych się cofa zaraza, przestaje być groźna i w jednym ze Stanów okazało się, że tydzień temu w poniedziałek było zero śmierci. Brawo! Lubię, jak jest zero. Brawo, zero śmierci! W którym to było stanie? No w tym neandertalskim, co to prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, że tam żyją sami neandertalczycy, po prostu debile, tak to tłumaczmy na korwinowski, no po prostu, no debile. No, otóż,
tam są te kategorie, prawda? Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ja mówię o tych debilach, prawda? Pływak, ja myślałem, że biegacz, on jest debilem, on ma osobną kategorię.
Tak, to jest osobną kategorię, ma teraz jeden stan w Stanach Zjednoczonych i to jest Teksas. Więc Teksas został orzeczony oficjalnie stanem neandertalczyków, ludzi niedorobionych sprzed tysięcy lat. Są tak głupi, że nie robią lockdownów w ogóle. I wynik jest taki, że jako pierwszy stan w Stanach Zjednoczonych osiągnął wynik zero. Tam się zarażają ludzie najmniej i tam już nikt nie umarł. Pierwszy dzień się pojawił. No i co teraz? No nic, no prezydent Stanów Zjednoczonych, jak prawdziwy mężczyzna, wziął i przeprosił wszystkich obywateli Teksasu i powiedział, że pomylił się i następny raz na przyszłość będzie już ich słuchał, bo widocznie może i być tak, że bez lockdownów można mieć lepsze wyniki w walce z zarazą. Ha, żartowałem, oczywiście, że nie, nic nie powiedział. Stwierdził, że i tak neandertalczycy, no może się, może nie wiadomo, coś tam, nie wiem co gadał, nikt nie wie, nikt nie rozumie. Cisza, nie? Po prostu nie komentują tego, że coś się okazało, że podejście neandertalskie, bez lockdownów, bez obowiązku maseczkowania, dało lepsze wyniki niż na przykład Nowy Jork, gdzie stan Nowy Jork, gdzie jest dużo gorsze są wyniki, a tam są wszystkie możliwe restrykcje świata. No i fajny news, nie? Mi się tam podoba. No i co wy na to? Co wy na to? I tak, dzwonił tutaj niedawno ktoś i gadał ze mną, nie wiem, czy to było tydzień temu, czy w innym programie, ale był. I komentował, gadaliśmy tutaj o tym, że według niego to są podstawy, żeby te wszystkie lockdowny w Polsce powprowadzać było, dlatego że te lockdowny, one były potrzebne. One były potrzebne do tego, żeby łóżka zwalniać. No i chodzi taka mitologia, aha, i mówił mi ten gość, jak z nim gadaliśmy właśnie, że on tam był w tym szpitalu, w tamtym szpitalu i widział, że tam się dzieje. No, Może i się dzieje, ale ja bym polegał bardziej na danych z całego kraju, no na tak zwane, to się nazywa statystyka, te dane. No ja wiem, że ona jest śliska, trzeba ją trochę rozumieć i trochę można się pośliznąć, ale to i tak lepsze niż to, że facet był w 5 szpitalach, bo w Polsce jest ich więcej. No i trzeba by wziąć te statystyki. I był tutaj jeden gość, który to sprawdził, jak wyglądała sytuacja w tych szpitalach w Polsce. Sprawdził to Paweł Klimczewski, opracował na podstawie oficjalnych danych, które i tak są takie, ale są. No. Więc ta zakorkowana służba zdrowia się okazuje, że w roku 2020 covidowym stan łóżek był, jakby wam tutaj powiedzieć, porównając rok 2019-2020. Mogłem wam tutaj dać obrazek, ale się nie przygotowałem, więc wam powiem z grubsza, że ilość hospitalizacji, czyli ile ludzi trafia do szpitala, była mniejsza każdy miesiąc, od stycznia do września sprawdził, o sporo, o jakieś w styczniu na przykład 2019 i 2020, różnica była na przykład nieduża, 28 tysięcy mniej ludzi trafiło do szpitala w roku 2020. A w lutym no prawie tyle samo ludzi trafiło do szpitala, ale już w marcu 200 tysięcy ludzi mniej trafiło do szpitala niż rok wcześniej. W roku 2020, szczyt pandemii, mniej ludzi w szpitalu. W 2020 w kwietniu 374 tysiące ludzi mniej trafiło. Jak duża to jest różnica? No w 2019, na przykład w kwietniu, w szpitalach było 600 tysięcy ludzi w ciągu miesiąca, a w roku 2020 200 tysięcy ludzi. Mniej niż połowa była w szpitalu w ogóle, na choroby, wszystkie licząc. No i tak cały czas w sumie było przez przynajmniej 9 miesięcy. Widzę, że w każdym jednym miesiącu ta różnica była taka, że łóżek zajętych w szpitalach było mniej. I to o ile? To są ogromne różnice, po prostu szpitale stały puste. No nie puste, ale o połowę bardziej puściejsze. Tak to ktoś wziął i zrobił. Dla porównania zrobił teraz, ile ludzi w tych szpitalach, na przykład w takim kwietniu 2020 roku, ile ludzi siedziało, było w szpitalach chorych na COVID. No ile w ciągu miesiąca było? Przypomnę, 2019 wszystkich chorych 600 tysięcy około, w 2020 220 tysięcy chorych, wszystkich, w tym na COVID chorych 2000. Czujecie? Różnice? Inaczej mówiąc, chorych na COVID było prawie nic. Jak patrzę sobie na statystyki, to do kwietnia 2020 roku na COVID chorych miesięcznie i w szpitalach było mniej niż 5 tysięcy ludzi. 2000, 1000, 1600, 2400, 4500. To jest nic, bo wszystkich chorych w ogóle w szpitalu było około 500 000 w tym samym czasie. Co wam to mówi? Jak wygląda sytuacja z zatkanymi łóżkami? Bo mi wygląda tak, że nie było nawet mowy o tym, żeby były jakiekolwiek zatkane łóżka. Po prostu, no widzę te liczby tu przed sobą. To jest niemożliwe. Nie było nigdy zagrożenia po prostu tego. Albo ktoś coś, dobra. Telefon odbieram. Cześć.
No witam serdecznie. Marcinie, słuchaj.
Martin mam na imię. Dziękuję bardzo.
Martin, tak. Przepraszam. Martin, no właśnie chciałbym, jak gdyby się odnieść do tematu. No i takie właśnie dwie myśli mi po prostu przyszły. Pierwsza myśl dotycząca dżumy. Dlaczego dżumy? Polska uchroniła się przed dżumą? Chciałbym się ciebie zapytać, czy masz takie informacje?
Dżumą? Na temat? W sensie tą chorobą dżumą, czy to jest jakieś porównanie, czy... Alegoria,
no,
czy...
to jest porów alegoria, dokładnie. No, Polska się uchroniła dlatego, że wprowadziła wtedy, jak na tamte czasy, lockdown, zamknęła granice i dlatego nie było tyle ofiar śmiertelnych, co w całej Europie. Dlatego uchroniliśmy się przed dżumą i wcale nie musieliśmy się wszyscy tym zarazić.
Dżuma... Jeszcze, w którym to było roku najpierw? żebyśmy wiedzieli.
Nie wiem, no dawno temu i nie wszyscy się zarazili. Już pandemia przeszła, Polska się uchroniła. No.
To jeszcze zapytam, czy w czasach dżumy prowadzono statystyki, czy w czasach dżumy były w ogóle szpitale? Czy w czasach dżumy były w ogóle granice? Jeszcze takie pytanie może.
Były granice, były szpitale, statystyki były prowadzone, wiemy jaka duża populacja Europy wyginęła w tym czasie, no i Polska oczywiście, husaria się obroniła dzięki lockdownowi, dzięki zamknięciu granic, no i tak dalej.
Ale czekaj, bo granice istnieją właściwie od XX wieku, wcześniej nie było granic. To mówimy o jakiejś dżumie z XX wieku? Ja nie wiem nic o takim przypadku. Jak to jest możliwe?
No wtedy, no, kiedy XIX jeszcze. Granic, no,
nie było granic. Nie było granic. Ludzie sobie chodzili, nie było paszportów. Nie istniały paszporty. To jak, jakim cudem był lockdown?
No zamknęli granice, no. Była dżuma.
Czekaj, jeszcze raz. Nie było granic, nie było paszportów, nie było kontroli na żadnych granicach. Jak zamknęli granice? Zachodnia granica była z kim, przepraszam, jak nie było Niemiec jeszcze? To z kim była? Z wszystkimi księstwami?
Z Prusami, no. Z Prusami była, no.
Prusy były lennem Polski. Zachodnie Prusy, a wschodnie były w ogóle włączone. Nie, odwrotnie akurat. Zachodnie Prusy były włączone w Polsce, w te, no, w, czy były częścią Rzeczpospolitej, a wschodnie były lennem. Czy odwrotnie, że nie wiem, które były, bo mi się zawsze te mylą. Coś mi się tu nie zgadza. Jak można porównywać czasy sprzed kilku wieków do dzisiejszych? Przecież w ogóle nie można mówić o lockdownie.
No tak, słyszałem. Następna sprawa, którą chciałem poruszyć.
Dobra, to
jest
ja tutaj.
Koronawirus, który mutuje w Indiach, który jest jeszcze groźniejszy niż ten, co jest, ponieważ
skąd
tam...
wiesz, że jest groźniejszy?
No, ufam naukowcom, którzy podają informacje takie.
Komu konkretnie?
CNN.
To jest naukowiec jakiś?
No, tam pracują naukowcy. No i tam je nadarzają generalnie z pochówkiem, palą zwłoki na ulicach i tak dalej. No i ten koronawirus przychodzi teraz, druga fala do nas, do Europy, jeszcze groźniejszy. No i właśnie chciałem zadać takie pytanie, czy ty się zaszczepisz, co myślisz o szczepieniach, czy warto się szczepić, czy byś tym
nie,
zarazić?
Po co się mam zaszczepiać, ja już to miałem miesiąc temu. Objawy są te same, co przy grypie, nijakie, żadne, trochę dziwne jest to, ale poza tym nie jest w ogóle dotkliwe w żaden sposób. To, co opowiadasz, to ja nie wiem, skąd masz te informacje. Widziałem sobie wczoraj akurat, ile ludzi umiera w tych Indiach i to są dalej niższe wyniki niż w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech czy Wielkiej Brytanii było. Indie wcale nie są, nie ma aż takiej tragedii statystycznej, jak się to nagłaśnia. No widziałem dane, po prostu jest, tam jest strasznie dużo ludzi mieszka.
Tak, sprawa wygląda tak, że największy miliarder po prostu się rozwodzi, no i dochodzi do podziału majątku. Jego żona się staje trzecią najbogatszą kobietą na świecie. I to jest właśnie na zachodzie mężczyzna nie ma praw, dlatego mądry mężczyzna się na zachodzie nie żeni. To właśnie się na dużą skalę idzie tu wśród moich znajomych.
Że się nie żeni, dobra. A to coś ma wspólnego z COVID-em i Indiami?
No tak, no bo miliarder świata się teraz właśnie rozwodzi i on ma podział majątku i rządzi światem.
I rządzi światem.
No, już myśli o szczepionkach, już nawet załatwiał on szczepionki w pewnych krajach afrykańskich. I COVID istnieje od 2016 roku. Pierwsze zakażenia.
No dobra, no to poznajmy przynajmniej opinię na temat COVID-a z innej strony. Ja nie wiem serio, skąd ty bierzesz te dane, ale dobra, niech będzie, to jest jedna z opinii. Można dzwonić? Można powiedzieć? Można. Dobra,
dziękuję,
to dzięki za telefon.
Pozdrawiam serdecznie.
Na razie. Można dzwonić i można opowiadać różne rzeczy, ale ja bym i tak wolał, żeby jak już ktoś opowiada jakieś historie, na przykład o ile śmiertelny jest wirus, mutacja z Indii, to żeby miał na poparcie jakiekolwiek informacje, bo ja szukałem tych informacji akurat i nikt żadnych nie ma. Nie ma żadnego dowodu na to, że mutacja z Indii jest groźniejsza. Wszyscy tylko mówili tak, może być, boimy się, że będzie, a co jeżeli będzie? I tak cały czas leci w mediach. Ktoś wreszcie, jak się sprawdzi, czy może jednak jest groźniejsza, albo czy jest odporna na szczepionki, to jak ktoś zada takie pytanie, nagle się okazuje, że żadnych danych nie ma, a jak są, to nic szczególnego nie wynika z nich. Ja żadnych nie widziałem. Może ktoś ma? To ja nie wiem. Ludzie, skąd wy macie, bierzecie tyle tej paniki? Po co tyle jest tej paniki? Liczby w końcu nie pokazują, że jest jakaś straszna tragedia. Dobra, dzwoni telefon, czekajcie, jedna osoba naraz. Telefon, cześć.
Cześć, Martin.
Ty co sądzisz? Czy się szczepisz?
Tu Michał Plac, tak w ogóle. Ja w sumie się zaszczepiłem, ale w piątek w ogóle, jakby ktoś był ciekawy, czy coś się dzieje, to nic zupełnie.
Boli cię ręka?
Nie, jeden dzień nie bolała. Pfizerem się szczepiłem, czy jak się tam wypowiada. Chciałbym się trochę odnieść do tych danych, bo generalnie ja też nie jestem zwolennikiem lockdownu, ale akurat te dane, które podałeś, trochę były tendencyjne, bo akurat w Polsce rzeczywiście do września to się nic nie stało. Naprawdę się nic nie działo. Natomiast w październiku sytuacja była troszkę inna. Nie wiem, jakie są dane, ale dużo więcej było tych zachorowań, tak? I wtedy mogłoby to wyglądać troszkę inaczej. Dużo więcej w porównaniu do poprzednich miesięcy.
Ale dużo w skali jakiej? No bo było, mam jeszcze tutaj ilość, rzeczywiście było więcej, skok był taki wyraźny, ale największa ilość, na przykład w listopadzie 2020 roku, chorych było 30 tysięcy. Potem się cofała ta statystyka. Dalej 30 tysięcy w porównaniu z całością, czyli około 500 000 ludzi z grubsza w Polsce jest w szpitalach miesięcznie. No to 30 tysięcy na 500 000, no to nie jest...
Ja się nie kłócę z tym, tylko że po prostu lepiej to wygląda w całości, bo tu masz 30 tysięcy, a podajesz 2000 było tam najwięcej.
No tak, bo zacząłem, nie dokończyłem, bo był telefon. Ale tak, no to są... Ale chodzi mi bardziej o odpowiedź na pytanie, czy było zagrożenie realne, że skończą się łóżka w szpitalach? No i odpowiedź jest, absolutnie nie było nigdy takiej groźby, dlatego że zwolniono miejsc grubo powyżej 100 tysięcy, 200 tysięcy leży w którym miesiącu, ale było ze 200 tysięcy wolnych miejsc, a chorych na COVID było 30 tysięcy w maksymalnym momencie naraz. No to
no
gdzie
tak,
był problem?
Ja tu chciałem tego uzupełnić, bo to po prostu lubię, jak jest pełny obraz
sytuacji. Słusznie, bardzo dobrze. No ja się zgadzam.
Może ja nie jestem w stanie tego ocenić obiektywnie, bo inaczej mogło wyglądać tam na Psiej Wólce, nie w szpitalu jakimś powiatowym, inaczej w Warszawie. To jest, ciężko mi to ocenić tak ogólnie.
Świat jest duży.
Chciałem też powiedzieć, że te powiadomienia na YouTube to jest taka ciekawa sprawa. No, ty pewnie nawet nie wiesz, ty nie jesteś youtuberem, ale generalnie jak się subskrybuje, to jest taki dzwoneczek obok i tak naprawdę jest 5 opcji. Możesz kogoś nie subskrybować. Nie, 4 opcje są. Możesz kogoś subskrybować.
No.
I teraz subskrybowanie dzieli się na 3 podczęści. No. Możesz nie dostawać żadnych powiadomień. Możesz dostawać takie personalizowane, czyli YouTube wybiera, co jest dla ciebie fajne, a co nie, czyli takie zagłupka.
To jest najgorsze.
I wszystkie powiadomienia, nie?
Na pewno tak, wszyscy to wybierają, na pewno.
Dlatego wszyscy youtuberzy zawsze każą subskrybować i kliknąć dzwoneczek i zaznaczyć, że wszystkie powiadomienia chcą, żeby...
Dobra, to będę mówił, kliknijcie dzwoneczek.
Tak, dokładnie musisz mówić.
No tak, dlatego ludzie mi uciekają z kanału, bo nie kliknęli dzwoneczek. Dobra, już teraz wiem, o co chodzi. I tak do następnego momentu, kiedy YouTube zmieni zasady i znowu będzie trzeba klikać w coś innego.
No tak, ostatnio zmienił kolejną rzecz, żeby zrobić z ludzi głupszych ludzi. Tam na aplikacji w telefonie jest takie ustawienie jak jakość odtwarzania. I kiedyś było prosto, nie? Mogło być automatycznie, czyli tam jakoś tam wybierał jakimś algorytmem, albo sobie człowiek ustawiał sam z siebie, nie? No, czyli jak tam ktoś chciał oszczędzać dane, to sobie dał i słuchał muzyki, to dał sobie 144p i mu oszczędzało, jak chciał, to sobie dał, co chciał, tak? Miał wybór. Teraz sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana. Jest opcja oszczędzanie danych, gdzie YouTube wybiera, jak to jest, gdy oszczędzasz dane. Jest opcja, gdy lepsza jakość. Jest opcja automatycznie. Tak, i dopiero ostatnia opcja, taka, wiesz, dla super mądrych ludzi, to jest zaawansowane i dopiero w zaawansowane możesz wybrać konkretną rozdzielczość, którą sobie chcesz w tym filmie. A jak cię przełączy z autoodtwarzania na kolejny film, to te ustawienia się resetują i musisz to zrobić na nowo.
Dobra, nie zniechęcaj ludzi, bo wszyscy stwierdzą, że nie, nie radzą, czy właśnie, staną w ogóle.
Właśnie nie, bo to pewnie zadziała tak, że ludzie po prostu się ucieszą, że teraz jest tak łatwo, teraz wiedzą, kiedy oszczędzają dane, kiedy mają lepszą jakość, bo są...
No to tak robi, niech ci będzie. Dobra, dobrodziejstwo dla słuchaczy. Kawał rzetelnej wiedzy macie teraz od tego, jak se radzić na YouTube.
No, trochę nuda, dobra. Ale...
Trochę nuda, tak.
Informacje.
No, muszę cię wyrzucić dobra. Niestety, bo troszkę jasne, nuda.
Jasne, pozdrawiam wszystkich.
Dobra, dzięki. Na razie. Zobaczymy. Można dzwonić i ktoś się pyta, nie mogę zadzwonić, nie mogę. Dobra, to już można. Zapomniałem włączyć sobie światełko i teraz ze światełkiem wyglądam nawet już lepiej. Może być. Na Twitchu są ludzie i tak, Martin. Nie, dobra, to nie. O tu, Martin, możesz się odnieść do porwania samolotu? No, coś mi mignęło, że było jakieś porwanie samolotu, ale ja już wiem, że jak ktoś tak pisze, to albo komuś płaszcz ukradli, albo musieli wylądować, bo zła pogoda i robią z tego aferę. Nie, dzięki, wiecie co, ja się nie ustosunkowywuję. Od czasu, kiedy był taki jeden Jan Maria Rokita, wszedł do samolotu, kazali mu tam zdjąć płaszcz czy coś, czy nie wiem co, albo ten, i on zaczął zaraz krzyczeć: Niemcy mnie biją, Niemcy mnie biją. Pamiętacie? Było takie, bo to potem poszedł w świat. Więc ogólnie wszyscy są jak Jan Maria Rokita i jak coś się stanie, to zaraz, że Niemcy ich w ogóle biją. Jeżeli by to był problem i byłoby porwanie samolotu przez Białoruś polskiego, to by już była wojna. Że nie ma wojny, to ja się tym nie przejmuję i dajcie mi spokój. Serio, wierzycie, że to jakieś problemy są? No i telefon nowy, cześć.
Cześć, tu Kuba.
Cześć, Kuba.
Z Wrocławia. Dwie kwestie mam.
Dawaj.
Pierwsza rzecz, chciałem się cię zapytać, jaki masz zegarek?
Opowiem, lubię opowiadać o zegarku. Zaraz, muszę sobie przypomnieć, jak on się nazywa. To jest...
Ale kwarcowy czy mechaniczny?
To jest komputer.
Komputer, mini komputer.
Komputer, no. Komputer w zegarku mam w ogóle. Marzenie moje dzieciństwa to było. Zrealizowałem, tutaj jest w ręce. Tak wygląda, że niby nic, bo wygląda jakby taki był z komunii, nie? Ale jak się naciśniesz, to tu jest. O, komputer, i to się wszystko przesuwa się. Patrz,
i możesz prowadzić ten odwyk przez zegarek?
Mogę gadać tędy, mogę.
No. A kamerka jest tam też?
Właśnie nie, szkoda, ale jest nagrywanie. Jak tu przycisnę długo ten guzik, to się włącza mikrofon i nagrywam sobie tak, jakąś milicję, policję, kogoś tam, tego
sąsiada. A to jest dobre, kurde,
to jest dobre. No. To są jaja. No.
Na drugi temat, no. To chciałbym się trochę powymądrzać na temat wirusów.
O, lubię. W końcu jesteśmy Polakami, więc każdy z nas jest ekspertem.
Oczywiście,
pogódźmy
tak.
się z tym.
A im mniej ma z tym wszystkim do czynienia, tym jest większy ekspert.
Tak, bo jesteś bardziej obiektywny. Jak nigdy nie byłeś w szpitalu, to przecież wiesz najwięcej na temat szpitali, bo jesteś obiektywny.
Tak, i na temat tego żarcia, które tam dają, nie?
No to dobra,
bo widziałeś u dziadka. No dobra, mniejsza z tym. W każdym razie, bo straszy się nas kolejnymi mutacjami, które mają być coraz groźniejsze, a jak gdyby z punktu widzenia nie życia wirusa, bo wirus nie żyje, ale tego, co on, powiedzmy tam, co jemu by odpowiadało,
no.
To jest, że musimy sobie wyobrazić człowieka i każdy właściwie wielokomórkowy organizm, tak jakby to była planeta pokryta życiem, bo tak naprawdę nasze ciało jest pełne i z innych istot, których tak naprawdę nawet nie wiemy, dopiero to wszystko odkrywamy, że to są nie dwa czy trzy rodzaje, tylko setki gatunków, które cały czas
setki.
Uczestniczą w naszym...
Tysiące, albo i setki tysięcy.
Tysięcy, tak. Ale...
No, tak, ale... Tak jest.
I teraz musimy sobie uzmysłowić to, że ten wirus, który nas atakuje, on nie chce zniszczyć tej planety, tylko dołączyć do tego ekosystemu, czyli działać w taki sposób, żeby organizm, który jest zakażony, rozmnożył go, bo on sam się nie może rozmnażać, bo nie jest żywy, no, tak. Ale jednocześnie, żeby ten organizm nie zginął, a nie poniósł jakichś tak naprawdę dużych strat, bo jego stratą to byłoby również.
Tak, tylko że to ten wirus, mówisz, nie żyje i masz rację, to nie jest żywe, ten wirus w sumie.
No nie żyje.
Więc on nie, nie może nic tylko chcieć, ani mieć zamiaru.
Na pewno, nie, to jest takie porównanie. Jako zamiar to jest jakaś zasada jego działania, czyli
to tak.
W jaki sposób on lepiej sobie radzi w środowisku po prostu.
Czyli
bo to
mamy
jest, to tak naprawdę to jest martwa cząstka.
Tak,
mamy się pozakażać i mamy się. Tak, to na pewno. Ale też nie przesadzać ze zbyt dużym zagęszczeniem siebie. Bo jest to po części prawda, że jeżeli jest bardzo duże zagęszczenie osobników, to sprzyja powstaniu, no nie tyle powstaniu, co to sprzyja temu, że jeżeli u któregoś pojawi się nowa mutacja, to on będzie w stanie zakazić nie dwa kolejne osobniki, tylko 10 albo 15. No tak, z tym,
no
że czasami jest tak.
Zawsze tak było. No i co? Żyjemy, nie?
No tak, ale też nie wszędzie tak było, bo na przykład jeżeli chodzi o chów zwierząt, to dopiero teraz przybiera takie rozmiary i na przykład coś takiego jak, wiesz, masz na przykład fermę świń, nie?
No.
To tam nie jest ich 50, ani 150, tylko na
przykład
150 tysięcy.
Polaków do świń porównał.
No
nas
to tak.
Polaków do świń
Polacy
porównał.
Świnie i murzyn.
Murzyn mówi. Na
Twitchu. Nie, bo czekaj, coś mi wrzuciłeś. Już za dużo
no
tam rozkowałem.
Tak specjalnie trochę, bo...
Wiem, no żebym tak, już nie gadał tyle, bo to jest nie fair.
No, tak. To. Muszę robić limit do 5 minut, a już się zbliżasz.
Ja wiem, dobra. No niestety, no to
no tak,
trzymaj się
życie.
I ja wiem, no jak się pieprzy głupoty, to na razie, trzymaj się.
To na razie.
Zobaczenia.
Cześć. To nie były takie wcale głupoty, bo akurat gość się zna, wirus na przykład jest martwy i to prawda, człowiek jest jak planeta, dosłownie. Jedna komórka jest jak miasto, a tych komórek jest wiecie czego. Dobra, co to jest? Tu jest czat Twitchowy, który się rozpędził i teraz na przykład Isak mówi: moja przyjaciółka pracowała w oddziale covidowym i siedziała przez kilkanaście dni po 16 godzin dziennie, bo nie dawali rady. A może dlatego, że nie wiem, płacili więcej albo że ten... A czemu nie dawali rady w ogóle przede wszystkim? Ja bym chciał wiedzieć, o co chodzi. Bo może to być kwestia w ogóle nie tego, że było tyle chorych, bo widać w statystykach, że nie było. Tylko, że była tak beznadziejna organizacja. Taką mam tu tezę. To nie jest też moja teza. Dane w ogóle pochodzą ze strony dziennikzarazy.pl, możecie sobie znaleźć, a dane wziął i zebrał, tak jak mówiłem, Paweł Klimczewski. Więc podaję informacje, skąd ja je mam. I wniosek z tego płynie, co ja tam wyczytałem, że to nie jest wszystko kwestia, że wirus był aż tak rozpanoszony, tylko że była tak beznadziejna organizacja. Telefon jest, cześć, co ty myślisz o tym wszystkim?
Cześć, Karola, chciałam się bardzo szybko odnieść do tematu. Mogę? Szybko.
Do tematu. Chcę do tematu, tak.
Do pierwszego tematu, dziwne, do drugiego tematu, absurdalne, do tematu trzeciego, bez sensu, do tematu czwartego, śmieszne. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. To był najlepszy telefon. Takie lubię. I już po telefonie. I następny. Można dzwonić 221-228-104 do Polski, do Polski i przez Skype do enklawa.net. A jeszcze zapomniałem, że jest trzecia opcja za darmo, w ogóle. Wejdź na stronę enklawa.net i sobie naciśnij guzik, a już normalnie sprawdzę, czy to działa. Taki guzik, zaraz wam powiem, co tam jest napisane. Jest napisane: zadzwoń do audycji. Taki zielony półokrągły jest, pod powiadomieniem jest zaraz. I tam też można enklawany, tam jest spokój, cisza. No. Ogólnie problem polega na tym, i ten artykuł, z którego te dane wziąłem, mówi tak, pokazuje, że jedną istotną rzecz w tym wszystkim, w tym całym covidowym rozwiązywaniu problemów, że w 2020 roku, ponieważ było tyle mniej ludzi w szpitalach, to pytanie, co się z nimi stało? Było w stosunku do 2019 roku o 1,3 miliona mniej procedur szpitalnych. I się pytam, co się stało z tym milionem ludzi z hakiem, którzy nie poszli do szpitala przez rok? Czy oni magicznie wyzdrowieli? Czy może ich chodzenie do szpitala jednak się okazało, że jednak nie było potrzebne? Wszystkie lata poprzednie było potrzebne, teraz już nie było potrzebne. Co się stanie z tym milionem ludzi? A może już się stało? Bo co, może, no nie wiem, rak poczeka, nie? No poczeka z rok, bo to nie zawsze się tak umiera w tydzień, tylko poczeka, no i to se poczekał i teraz ponad milion ludzi, która nie trafiła do tych łóżek, dlatego żeby ta pielęgniarka właśnie tam się coś tam tego z tym COVID-em, co się z nimi dzieje? Dlaczego jakby to jakoś tak ludziom, no dobra, nie patrzmy na to, tylko nie wiem, patrzmy to na co pokaże telewizja. To jest po prostu skala tego mnie rozwala, że ludzie patrzą w jedno miejsce, tam gdzie im akurat w mediach coś przeczytają, patrzą tutaj na to jedno miejsce i widzą, o COVID, problem, tak, łóżka, zwalniamy. I tam obok jest całe morze po prostu, takie olbrzymie miejsce, gdzie tam wszyscy umierają i nikt nie patrzy. W ogóle nikt nie zwraca uwagi, nie ma o tym mowy. No to mnie rozwala, nie? Dlatego nawet jak coś mówię tutaj niedokładnie o tych sprawach, to właśnie wyjaśniam, dlaczego o tym mówię. Jakże chcę pokazać to, co gdzie jest duży problem, a nie rozpatrywać jakichś małych dupereli. Na przykład duperelem jest porwanie samolotu, czy nieporwanie przez Białoruś, bo to jest duperel. A nie jest duperelem to, że milion ludzi przez rok nie trafiło do szpitala, bo zamknęli im. No. Cześć, telefon. Odbieram.
Siema, Izak.
O, Izak, cześć. O, z Twitcha! No. Brawo. Na twoją cześć tak, pokazuję tak, tylko czat z Twitcha. O. To jest czat z Twitcha.
Dzięki. Słuchaj, bo ty mówisz o tym, że łóżek było dużo mniej. To sprawa wygląda trochę bardziej skomplikowanie, bo tych łóżek faktycznie było mniej, ale to dlatego, że jak był oddział covidowy, to przed tym oddziałem covidowym praktycznie całe piętro albo cały oddział musiał być zamknięty jako strefa buforowa, więc to zamykało bardzo dużo część szpitala.
Dokładnie, to jest kwestia organizacji, nie? No tak zorganizowali to i stąd te dziury jakieś takie dziwne w szpitalach, że polikwidowane oddziały albo co, albo strefy buforowe porobione. No tak.
Tak, no bo ludzie byli traktowani jako wysoce, nie wiem, szkodliwi, jak taka największa zaraza, jaka kiedykolwiek przyszła. Natomiast chciałem się odnieść tylko do statystyki, którą podawałeś, bo ty podawałeś o przyrostach dziennych, ale to nie jest zajętość łóżek dzienna, jaka była, tylko przyrosty dzienny.
Nie przyrosty dziennie. Mówiłem o hospitali. Czekaj, tak?
Nie. 10 tysięcy to był w jednym momencie był przyrost dzienny, który był. A COVID ma to do siebie, że tam ludzie potrafią długo leżeć w szpitalu, więc to był moment,
nie, to była ilość hospitalizacji w danym miesiącu. Bo wcześniej wypisali wcześniej niektórych, albo umarli, albo wrócili do domu. Bo gdyby tak było, to by się te liczby zwiększały cały czas, a tutaj nie widzę takiego. Znaczy to nie jest też przyrost. No ewidentnie ktoś tutaj w tej tabelce napisał hospitalizację z COVID-19, więc przyjmuję, że to chodzi o to, ile ludzi było w tym miesiącu chorych na COVID po prostu. No tak.
No, znaczy mi się wydaje, chyba że to było po prostu dzienne przyrosty. Tak czy jak, no to nie ma w tym momencie żadnego znaczenia, no bo COVID. Chciałem ci powiedzieć tylko tyle, że problem ze służbą zdrowia się stał taki, bo mój tato zmarł w grudniu tamtego roku, nie na COVID, tylko zmarł po prostu. Że w momencie, kiedy się wezwało pogotowie, to pogotowie sobie przyjechało. Panowie oczywiście najpierw badania, najpierw maseczki, wszystko, czy są. Stwierdzili, że nie ma, więc wezwali drugie pogotowie. Na drugie pogotowie trzeba było czekać ponad godzinę. I przyjechał lekarz i z odległości 6 metrów stwierdził śmierć i pojechał.
Jesteś. No właśnie, to nie jest pierwsza historia, którą więc, tak słyszę, że więc musiało
więc
się
to są, tak wyglądają sytuacje, że w momencie, w którym człowiek choruje i nie ma badań, że nie jest chory na COVID albo nie zrobił badań, to pogotowie, co przyjechało, to pierwsze, bali się podejść do człowieka, bo być może będzie toksyczny czy śmiertelnie.
Ja nie wiem, czy oni się nawet bali, tylko czy to po prostu takie ktoś wymyślił procedury.
A wszystko prawdopodobnie procedury, no i to jest, wiesz, bezmyślność wprowadzenia procedur. O ile rozumiem wprowadzenie lockdownu na początku.
No na początku to ja mogę rozumieć, bo nikt nie wiedział, co się dzieje, to jest całkiem sensowne, bo mogła to być dżuma, a póki nikt nie wie, co to jest. No ale jak już wiadomo, że to nie jest dżuma, to trochę się robi dziwne to, nie? Tak mi się wydaje. No, coś połączenie rypło się, że tak powiem. No, rykło się, także zrzucam. jeszcze raz jakby coś zadzwoń. Bo wiecie, co mi chodzi w tym wszystkim, że jak się popatrzy na te błędy organizacyjne, bo to już nawet, to nie jest ryzyko, nie? Bo na początku dokładnie, tak jak mówi tutaj, to te lockdowny, one ja rozumiem, nikt nie wiedział, ryzyko, może lepiej być bezpiecznym na wszelki wypadek i tak dalej, ale jak już wiadomo, bo w całym roku 2020 kontynuowali to zamykanie tych wszystkich procedur medycznych, wstrzymywali procedury medyczne. Minister Niedzielski na przykład rekomendacje wydał o wstrzymaniu procedur, jak tu czytam. Ale dobra, najpierw odbieram telefon. Cześć!
No, cześć, Czarno Brody z tej strony. To tak troszkę muszę doprecyzować, bo niestety miałem nieprzyjemność z zwaniem kredki. I powiem ci, że tutaj nie ma praktycznie zespołów, bo jest grono ludzi, którzy właśnie będą zespołami ratowniczymi, mieli styczność z COVID-em i rzucali ich na kwarantannę. No. I jak są ściągnięci na przymusową kwarantannę, to już się zaczyna robić szaleństwo. Po prostu nie ma komu przyjechać.
No,
tam bywałem, to miałem i tak szczęście, że przyjechała karetka po 3 godzinach, przy czym załoga nie leciała w kulki w żadnym bądź razie, tylko nie było kogo wysłać. No. Dzień wcześniej wiocha obok, wypadek drogowy, straż pożarna, policja, no i wezwane pogotowie. No kurczę, ludzie na drodze umierają, bo tam dosyć mocno się podziało. Pogotowia nie ma. Jak się policjant dostał kurwicy, no to wyzwaniał tak długo, aż przysłali lotnicze pogotowie ratunkowe. Yeah. Więc tutaj już zgony, które są w statystyce, no jakby to brać na poważnie, że każdy, co mu piszą, że śmierć na COVID-a i choroby współistniejące, że tą śmierć wywołał COVID, to mamy polską mutację, która jest dużo groźniejsza niż to, co jest w Stanach, to, co jest w Wielkiej Brytanii, bo to jest masakra pewnego rodzaju.
Tak, to jest jakaś polska mutacja ministralno-premierska, która się objawia tym, że się dezorganizuje kraj tak, żeby ludzi jak najwięcej umierało przez
tak,
te
no
błędy procedury.
Wyobraź sobie już praktykę, jak to tutaj się działo. Mamy jakieś grono lekarzy z różnych specjalizacji. Nagle oni zostają ściągnięci na przymusowe kwarantanny, bo mieli kontakt z chorym. I u nich może się COVID rozwinąć lub też może się nie rozwinąć. No i w pewnym momencie nie ma personelu, może są łóżka, ale nie ma kto przy nich stać, bo grono ludzi właśnie ma zakaz, bo czekają, czy im się COVID wykluje, czy im się COVID nie wykluje. A dorzucając do tego jeszcze te cholerne testy PCR, to miałem w rodzinie przy pierwszej fali właśnie koronawirusa taki przypadek, małżeństwo było. I kobieta miała COVID-a, i ona wyzdrowiała, tam lekkie objawy, miała jakąś gorączkę. Przy czym robili testy jej mężowi i jak ona była w sumie 3 tygodnie w to była izolacja domowa, to on w kwarantannie był 2 miesiące, ponieważ jego testy nie... Robili mu test i powiedzieli, no nic z tego nie wychodzi, albo pan jest zdrowy, albo pan jest chory. Musi pan czekać następne 2 tygodnie, aż też będzie bardziej klarowny.
Gościu zaliczył
2 miesiące i to są testy PCR.
Wiem, w Wielkiej Brytanii się zorientowali, że to tak działa i potem zabraniają ludziom się testować, jak się wyleczyli. Przysyłali SMS-y do Dominiki, że ma po prostu po wykryciu tego COVID-a, o ile w ogóle dobrze wykryło, ale miała objawy, to możliwe. Nie, pewnie dobrze, że jak się wyleczy, jak ustąpią objawy, to ma czekać parę dni i jest zdrowa, automatycznie. I ma absolutnie nie może się testować, bo będzie pokazywać pozytywne wyniki. Jeszcze przez 3 miesiące ma się nie testować. I ja też nie mogę się testować, bo teraz mi wyjdzie wynik pozytywny, bo też to miałem.
No, ciągnąc temat PCR-ów dalej, obecnie nawet nie można legalnie kupić testu i go zrobić sobie prywatnie. Musisz iść do laboratorium, bo jest zakaz. Ja chciałem sobie, wiesz co, kupić w aptece, zrobić, bo byłem po prostu ciekaw, czy mam przeciwciała, a niekoniecznie chciałem, żeby ten wynik gdzieś sobie latał, bo czuję się dobrze. Kurczę, wszyscy w moim otoczeniu czują się dobrze i ja nie jestem przekonany do tego, że każdy, kto ma odporność, bo przeciwciała trochę odporności świadczą, jest nosicielem tego wirusa, no ale chciałem sobie zrobić. Idę do apteki mówią mi, no nie mogę kupić, bo jest zakaz ich sprzedaży, więc apteki ich nie kupują, bo nie mogą sprzedać. chcesz zrobić test, idziesz do punktu pobierania krwi.
Ty wiesz, kto wymyśla te wszystkie porąbane zasady nowe jakieś? Przecież to jest tak bezmyślnie głupie. Nie wiem, nikt nie kontroluje, co się dzieje? Czemu zakaz jest?
Wiesz co, nie mam bladego pojęcia, aczkolwiek no zdziwiło mnie to. I w ogóle nie rozumiem tego, jak zostały wykorzystane te PCR przy okazji pierwszej fali. To testowali na... Ja w ogóle jestem ze Śląska, więc z klimatu kopalni tak się moje życie p***szyło. Fakt, nie robię tam, ale to jest temat jak najbardziej mi bliski. I testowali górników. I kopalnia musi zawsze mieć jakąś załogę. Nawet jeżeli nie prowadzą eksploatacji, musi być załoga na dole, która robi odwadnianie. Jest to służba, metanometria, przewietrzanie. Masz grono osób, które musi być. A są złoża, które muszą zawsze mieć jakąś nawet minimalną eksploatację, bo zacisną wyrobisko.
No tak, bo inaczej to wszystko się kopnąć, już nie odkopie. No.
Jak chcieli uderzyć po prostu w kopalnię, które budżet jest dosyć zabawny i jest zbitkiem różnych rzeczy, to robili testy załogi. I to jest akurat opowieść autentyczna. Jak da załogę na kilkadziesiąt ludzi, to kierownik miał lekkie objawy, stan podgorączkowy przez dwa dni. Dwóch też miało stan podgorączkowy, a reszta załogi nie miało objawów i wszyscy mieli test PCR, że mają przeciwciała i walnęli ich na kwarantannę.
Pamiętam, był taki epizod, momencie, faktycznie.
No było bardzo dużo kopalniach, no i trudno tutaj tego aspektu politycznego, co oni chcą sobie tutaj ugrać. A już wiadomo, co chcą ugrać.
Chyba ugrać jakiś proces norymberski. Bo to jest ludobójstwo, nie. To co się dzieje.
Ja ci powiem, o co chodzi. Chodzi o to, że są te limity dwutlenku węgla, który się wypuszcza do atmosfery. I to jest jakoś przeliczone, że kopalnia się przyczynia właśnie do wypuszczania tego dwutlenku węgla i nie dostaną kasy z Unii Europejskiej.
Myślałem, gdzieś będzie kasa, no, to musi być
nie
kasa.
Jak nie ograniczą eksploatacji węgla kamiennego.
Może, no, ale to są jakieś to już naciągane historie. Może, nie mówię, że nie, ale udowodnić, że to o to chodziło, to... A czemu tak nie bierzesz pod uwagę, że to jest zwykła głupota, burdel kompletny i takie zwykłe polskie rzeczy znane w tradycji polskiej? Tylko od razu spiski.
No, ale ta głupota już wytrwała praktycznie od końca komunizmu.
Ona trwała przez cały komunizm, to tak jakby, a coś się takiego zmieniło, że nagle ludzie zmądrzeli w 1989 roku? Nagle bum, mózgi im się rozkwitły i trzeźwość zapanowała? No ja nie zauważyłem.
Moim zdaniem no jakaś zmiana była, aczkolwiek ludzie ci sami.
Jakaś
ja cię już nie zagaduję.
Dobra, dzięki.
Ja cię już nie zagaduję, uciekam, pozdrawiam, cześć.
Dzięki za informację. Słuchacie lewatywy mózgu i aż wam puszczę normalnie o...
Enklawa. Wolne radio.
Oczywiście. Można gadać o czym się chce, a ja wam dokończę tą myśl z tego artykułu. Ciekawy blog w ogóle, dziennikzarazy.pl. Słuchajcie, bo wychodzi z obliczeń, że 130 tysięcy ludzi więcej poumierało niż przed tą całą pandemią. W roku 2020. Sekundę, tylko dokończę, można dzwonić. A poczekajcie sekundę. I to 130 tysięcy ludzi, to już się nazywa ludobójstwo. No może udowodnić, że to było celowe wymordowanie ludzi, to się nie da, ale to ja nie mówię, że ktoś ma odpowiadać za umyślne zabójstwo. Ja mówię, że ma odpowiadać za nieumyślne ludobójstwo. Za to, że przez jakieś takie bezsensowne, irracjonalne myślenie, za to, że robił sobie punkty polityczne albo jechał na fali sensacji, pominął po prostu 130 tysięcy ludzi, którzy poumierali na zupełnie inne rzeczy niż COVID. Ma tutaj dane konkretnych chorób, które nie były wykonywane w 2019 i 2020 roku. Więc na przykład w 2019 roku choroby układu nerwowego. Sekundę z telefonem, czekajcie. Choroby układu nerwowego. Na to było w szpitalu, czy tam na badaniach, 280 tysięcy ludzi. 280 tysięcy, ok? Rok później, w 2020, 180 tysięcy. To jest 34% mniej. I tak jest dalej ze wszystkim. Choroby narządu wzroku 38% mniej. Zamiast 360 tysięcy, 220 tysięcy przebadanych ludzi. Choroby twarzy, jamy ustnej, gardła, krtani, nosa i uszu było w 2019 170 tysięcy, w 2020 90 tysięcy. To jest spadek 38%. I tak wszystko leci. Położnictwo, choroby dzieci, leczenie zachowawcze o połowę mniej. Leczenie zapobiegawcze 30% mniej. Choroby naczyń 35% mniej. Choroby układu krwiotwórczego, zatrucia, choroby zakaźne 30% mniej. I ogólnie zamiast, podsumowując to wszystko, w 2019 roku było 5 milionów procedur, w 2020 3,5 miliona procedur. Znowu 1,5 miliona, no 1 800 ludzi mniej przebadanych na różne rzeczy. Ja się pytam, czy ktoś nie mógł tego przewidzieć, że tak będzie, kiedy pozamyka służbę zdrowia? No bez jaj, nikt nie jest aż takim debilem, po prostu bezmyślnym. Że jak pozamyka wszystkie oddziały, żeby się zwolniło na COVID, to prawie 2 miliony ludzi nie będzie mogło się badać i leczyć na coś innego. Nie dało się tego przewidzieć? No nie uwierzę w takie rzeczy. To ja przewidziałem, wszyscy przewidzieli, a minister nie potrafił. Czemu ten minister nie odpowiada za ludobójstwo? Może będzie. Może ktoś wreszcie weźmie jakiś fajny proces pokazowy. W jednym kraju wystarczy zacząć coś takiego. Ale w Polsce powinno być naprawdę pokazowe, bo w Polsce chyba umiera najwięcej ludzi na świecie na te rzeczy pozacovidowe przez rok. Dobra, telefon odbieram, odebrałem, cześć.
No cześć, Andrzej z tej strony, pogotowie ratunkowe.
O fajnie, pogotowie dzwoni. No, dzwonię. Po mnie jedziecie?
Podementować sytuację, jakie tutaj słyszę.
To mów, jak to wygląda od twojej strony.
Znaczy nie, no bo tutaj z tymi testami coś, ja nie słucham od początku, więc może ja się gdzieś pogubiłem, ale z tymi testami PCR antygenowe to spokojnie, dużo narosło na ten temat legend i tak dalej, aż tak źle to nie było. Że gdzieś tam tych PCR-ów nie można kupić, bo testów PCR się nie da kupić w aptece.
Aha, a czemu nie? Aha, nie, bo to są te laboratoryjne, no tak.
Tak, to jest laboratoryjny test z krwi, to tam musi sobie go tam jakiś laborant, który jest specjalnie w ogóle przeszkolony, sobie go obejrzeć i to właściwie człowiek decyduje o tym, jaki masz ten wynik. Natomiast... który ogląda sobie te jakieś tam wymazy. Natomiast testy, które można kupić sobie, to są testy antygenowe, które się pobiera z nosa albo z gardła. Takim patyczkiem przypominającym patyczek do uszu, tylko jest dużo dłuższy.
Wiem, tak. To sobie można. To są najgorsze rzeczy. To chyba 30, o takie chodzi.
Około 30 zł to kosztuje. Myślę, że może nawet już jest taniej. I sobie samemu robić takie testy. Natomiast... testy na przeciwciała też można kupić i nie są zabronione w sprzedaży, bo sam niedawno kupiłem i nawet nie w aptece, a w Biedronce. Do tego doszło, że w Biedronce sobie można test na przeciwciała kupić.
Aha, no dobra. Wiesz co, ja myślę, że to chodziło o te...
ciążowy.
Ale myślałem, że to chodziło o te testy, co robisz sobie, pobierasz, wysyłasz do laboratorium, oni ci wynik zwracają. Czyli tak naprawdę nie kupujesz samych testów, tylko usługę. Coś takiego na pewno jest w Wielkiej Brytanii. Może o takie sprawy chodziło.
No to
drogie
tak.
Jak pieron.
I co, tu też może być taka kwestia, że przez jakiś tam krótki okres, jak te testy zaczynały być dostępne, to po prostu ludzie, wiesz, robili sobie to na lewo, żeby na przykład mieć zwolnienie, nie? I podejrzewam, że dlatego jest to uszczelnione troszeczkę, żeby no, laboratorium nie wystawiało dokumentu, że tak, pan ma COVID czy pani ma COVID, no bo wielu ludzi chciało mieć wolne, tak, nie musiało iść do pracy czy robić tej pracy zdalnej, no i tak dalej.
Okej, no dobra, to tak, to uściśliłeś i niech będzie. A z tymi innymi rzeczami, czy ty zauważasz, że faktycznie ludzie przestali się leczyć na wszystko inne?
To, no, może nie, że w ogóle, natomiast na pewno dużo ludzi, tak jak jeżdżę karetką i się przyjeżdża do ludzi, to no powiedzmy sobie takich wezwań, jakby to powiedzieć, no gdzie nie ma jeszcze tragicznego stanu, gdzie nie jest ten stan jeszcze taki, powiedzmy sobie, już bliski do już takiego no, zagrożenia życia naprawdę, było dużo mniej przez ten okres tego COVID-u. No ludzie się bali, zwłaszcza starsi. To oni zresztą mówili często, nie? Że my nigdzie nie wychodzimy, my się boimy, nigdzie nie łazimy, ktoś tam im dowozi jedzenie i tak po parę miesięcy, więc...
No to jest to fajnie, ale na przykład chorzy też...
Jak ja było dużo rzadsze. Tam, o, jak się troszkę coś tam mu się duszno robiło, to mu przeszło i tak sobie kilka dni, aż w końcu nie przechodziło, nie?
Aha.
No już musieli wezwać. A no tak na co dzień to faktycznie no, ludzie wykorzystują dużo częściej na przykład pogotowie, czy chodzą częściej do lekarza rodzinnego, a tu w ogóle przecież do lekarza rodzinnego się nie dało chodzić. Więc myślę, że to poniekąd wynika z tego, że był utrudniony dostęp do służby zdrowia.
To nie ma wątpliwości.
No, na przykład neurologia, bo tu wspominałeś o neurologii, chorobach neurologicznych. No to w Lublinie to po prostu leży, nie? Więc...
Masakra.
W okresie październik-listopad to był bardzo ciężki okres, bo no faktycznie, tak jak tu ktoś powiedział, że jak karetki nie przyjeżdżały po parę godzin do wypadków, bo bywało tak, że jedną osobę w karetce się miało po 8, po 10 godzin, czasami nawet dwie zmiany załogi siedziały z jedną osobą w karetce, bo nie było gdzie jej przekazać.
Siedzieliście 8 godzin z jedną osobą w karetce?
No tak, no mieliśmy takiego człowieka, co miał na przykład COVID i odwiedziliśmy 4 szpitale w Lublinie, wszystkie 4 odmówiły przyjęcia, no to trwało.
Na COVID też odmawiały przyjęcia? Czekaj, bo myślałem, że to tylko na COVID już przyjmują, a na inne rzeczy nie. To teraz już w ogóle na nic nie przyjmują?
Było tak, że właśnie tego COVIDowego nie mieli gdzie przyjąć i ostatecznie trafił do na Podlasie, na jeden ze szpitali w Podlasiu, 130 km od Lublina. No i 8 godzin z człowiekiem plus powrót tam z Podlasia, 130 km, no to prawie jedna zmiana zeszła na jednego człowieka. Nie?
Ale to jak zapytam głupkowato, a gdzie robicie, się załatwiacie w tej karetce?
No to jest właśnie problem.
Kibelek? No jest właśnie.
To jest największy problem dla nas, że jak już, teraz to się już uspokoiło, to takie 2 miesiące były, to chyba była druga fala, jak to nazwał nasz premier, dziś właśnie październik, listopad. To był problem, bo no, w tych kombinezonach to ani się wysikać, ani załatwić, ani jeść.
Jeszcze w tych kombinezonach,
No tak, no to cały czas w kombinezonie, więc w masce,
to
w
jak, to jak wyście to robili? Jak coś kosmonauci, czy jak to działa?
Nie robiliśmy. Ratownik musi być twardy.
Przez 8 godzin nie ma kibla. A jak się chce, to co?
No nie wiem, w sumie jakoś tak, wiesz co, nigdy mi się nie chciało. Nie pamiętam takiej sytuacji.
Poważnie? Jesteś. Faktycznie ratownik musi być twardy. Idziesz się odlać rano na zapas w ogóle na cały dzień, żeby... Bo już nie
ja mam taki odruch. Jak słyszę już takie dzwonki, że mamy wezwanie, to ja od razu lecę do kibelka, wiesz, się wysikać. Pierwsze to robię, nie? Ja już później nie piję, nie jem, dopóki nie wrócimy na bazę, no.
O kurde, i 8
godzin.
Ja się
tak nauczył, jak zjem, to 10 minut później już jestem w kibelku, wiesz, także cały czas gotowy.
Dobre, znaczy nie wiem, czy dobre, ale to przydatne na pewno. No nie pomyślałem o tym. Ciekawe, czy minister bierze pod uwagę takie rzeczy, jak wymyśla procedury nowe, czy nie.
Znaczy, wiesz co, myślę, że nikt nie narzeka ze służby zdrowia, bo no de facto... Służba zdrowia, no nie wiem, chyba wszyscy o tym wiedzą, ale może nie. No, dostaje 100% wypłaty, dodatkową wypłatę. W sumie są dwie wypłaty, no to myślę, że nie jeden się nauczył zaciskać tyłek.
Jak, czekaj, jak 100%? Ja nic nie wiem na ten temat, o co chodzi.
Nie, no
co?
Służba zdrowia, bynajmniej powiedzmy sobie pielęgniarki, lekarze, ratownicy medyczni.
No.
Nie wiem, czy cały personel na zasadzie salowe też, tego to już nie wiem. No ale ten podstawowy taki, no powiedzmy najważniejszy, czyli lekarz, pielęgniarki, ratownicy, którzy mają styczność z COVID, no mają 100% dodatkową wypłatę, czyli jakby dwie wypłaty. No.
Ty też masz?
No tak. Przecież rozmawialiśmy o tym.
A no tak. No, ale tak się chciałem upewnić, że to jest prawda,
bo... Można się nauczyć 8 godzin trzymać sikanie, nie?
No za tyle pieniędzy, no to tak. Dostajesz bonus drugie tyle.
Wiesz, to nie są komfortowe warunki, na pewno, bo w tym jest gorąco, pocisz się, to jest szczelne, no wsadź się w worek na 8 godzin.
Ja rozumiem to. A czemu nie możecie po prostu wszyscy tego zdjąć?
Na przykład nie przyjeżdżały, bo to też jest, już się troszkę uspokoiło, weszły nowe procedury, to na przykład odkażanie karetki, nie? Później już było trochę lżej, nie było aż takiego obłożenia tych szpitali, porobili te tymczasowe, zrobiło się więcej miejsca, było gdzie tych pacjentów przekazywać. No to jeszcze weszły procedury odkażania karetek. No jak wiedziesz takiego pacjenta z podejrzeniem lub już miałeś wynik testu, że miał COVID, no to wracało się na bazę i wstawiało się takie urządzenie odkażające, ono tam gazowo odkaża, no i to trwa godzinę ta procedura.
Ja wiem. I przez tą godzinę nikt nie jeździ, nie ratuje, nie jeździ do wypadków ani nic, tak?
Jeszcze nie tak, że nie jeździ, tylko na przykład jedzie z innego miejsca stacjonowania wtedy karetka, nie? Gdzie jest najbliższa wolna. No i czasami.
Ale jedna jest unieruchomiona na godzinę, więc tak. Gdzieś zabraknie komuś, dla kogoś.
No tak było. Już to się luzuje, jakoś już, nie wiem, od parę dni nie było żadnego nawet COVID-a.
No fajnie, ale no bo już nie ma, nie powiesz... Ja trochę żartowałem na początku, że koniec pandemii, ale naprawdę ze statystyk widać, że koniec pandemii, tylko ktoś się jeszcze gdzieś na górze nie zorientował.
Też. Na zasadzie wiesz, bo ja każdemu, kogo mam, no to robię test i no nie wychodzą już te plusy. Może jakieś testy lepsze. Nie, no oczywiście nie chcę siać tutaj jakichś spiskowych teorii, bo o tych testach to też jest multum spiskowych teorii. No i większość to jest no, banialuki. Mimo, że ja też nie popieram całej tej epidemii, wiesz, tych robienia tych testów, jakichś paszportów szczepionkowych i tak dalej. No nie popieram tego, uważam to wszystko za głupotę ogólnie, ale no pewne legendy już narosły o tym i spiskowe teorie też są.
No wiem, że są różne głupoty, ja już też muszę.
Jest taki filmik Spowiedź ratownika, no masakra po prostu. Facet, który to opowiada, bo jest oczywiście wycenzurowany głos i twarz i wszystko, to ja nie wiem, czy on w ogóle jest ratownikiem, czy on w ogóle jakiś test chociaż raz zrobi, bo on jak to mówi, że tam brakuje jakiegoś buforu i to jest w ogóle spisek, bo zamiast buforów do tych testów każą nam używać jakiejś soli fizjologicznej, on tak mówi, nie? I że wszystkim wtedy wychodzą plusy. No faktycznie, jak się użyje soli fizjologicznej do wykonania testu, to zawsze wychodzi plus, prawie zawsze. Ale on twierdzi, że buforu brakuje, czyli takiego preparatu, dzięki któremu ten test można szybki wykonać. No i oczywiście
coś tam
wielka panika w internecie, że no patrzcie, jak nas robią tutaj wszystkich w konia, to nie jest epidemia i tak dalej. No. Zasiał takie ktoś ziarno, natomiast to jest nieprawda. No, nigdy tych buforów nigdzie nie brakowało. Bynajmniej tu, gdzie ja wiem, że no, tu, gdzie pracuję, tak? No i z ludźmi, z którymi pracuję.
No, to jest wywiad z prawdziwym ratownikiem teraz, że inny ratownik nie był prawdziwym ratownikiem. To wiecie, z lewatywy mózgu.
Albo brał jakąś kasę za to, żeby nagrać takie coś.
A pewnie tak, zwykle. A czekaj, tak. To nie był ten ileś tam czegoś tam pod ziemią? Bo on tam przeważnie sprowadza jakichś dziwnych, podejrzanie dziwnie gadających ludzi ciągle i ja tak podejrzewałem od jakiegoś czasu, że coś to jest, chyba to są aktorzy wszystko, bo czasem takie pierdoły opowiadają, że mnie to dziwi, to widać, ale nie wiem.
Widać czasami po sposobie mówienia. No, jeżeli chodzi na przykład o medycynę, to trzeba być dość precyzyjnym. No i nawet jak jest taki test, znowu się tak przyczepię tego testu, to jest instrukcja obsługi, która jest obrazkowa, jak komiks, jest prosta. Wlać do kreseczki tego płynu, którym się wykonuje test. Do kreseczki, jest kreseczka zaznaczona. A on na tym swoim filmie mówi, no tam trzeba wlać około 5 kropel. Wiesz, no to jakie około? Nie ma około. W medycynie, zwłaszcza w ratownictwie, nie ma żadnego około. Zawsze jest precyzyjnie wszystko. Podać kroplówkę 500 ml, to podać kroplówkę 500 ml. Podać lekarstwa 20 mg, no to podać 20 mg. A nie około. Może około półtorej ampułki podam. No bo jak?
No nie, a co on mówi, że około? No nie, no to nawet, nie no, bez jaj. To no. Nawet ja wiem, że nie może być około.
Około 3/4 czopka może panu damy.
Dobra. Dzięki za komentarz. To się przyda trochę trzeźwości, faktycznie. Żeby ktoś nie pomyślał, że cały internet jest nawiedzony. Najbardziej trzeźwe komentarze od ludzi, którzy pracują w zawodzie, to w lewatywie mózgu się okazuje są. Także niszowe.
No, fajnie pogadać.
Dobra, to dzięki. Na razie. To był Andrzej. Andrzeja znam osobiście. Z Andrzejem byłem, spałem w jednym pokoju. I wiem, że jest faktycznie ratownikiem, bo że gdzieś tam go spotkał i poznałem. Także możecie sobie posłuchać, co mówi ratownik prawdziwy, a nie ten od Sumlińskiego. Nie wiem, kto to jest. Kto to jest Sumliński? Wojtas mówi na czacie właśnie. Mówi, że to ten od Sumlińskiego. Śmierdziało fejkiem na kilometr. Ja tam nie wiem, kto to jest z Sumlińską. Sumliński. Niech będzie. Teraz tak. Albert mówi... Tak, Albert, zadzwoń. Nie pamiętam już, o co chodziło, ale mówi na czacie, że miał zadzwonić. Tak, wiem, o coś chodziło. Zadzwoń. Pytanie, Sławek. Martin, jak kupiłeś gazetę w kiosku Ruchu, to nie pomyślałeś, gdzie ta pani ma toaletę? Oczywiście, że się zastanawiałem i do dzisiaj się zastanawiam, gdzie ta pani chodziła do kibla. I nie wiem, ale wiem, że jak były jeszcze kioski Ruchu i gazety się kupowało, to często wisiała taka karteczka, zaraz wracam. I ja nigdy nie wiedziałem, gdzie ona poszła, bo nie pisała po co. Czasem pisała do kolejki albo coś tam. Chodził kawał, że jedna pani mówi, jestem w ciąży, zaraz wracam, ale to był chyba głupi żart tylko. Więc pewnie szły do kibla właśnie, panie z kiosku Ruchu. Cześć, Oskar jest.
No cześć, słychać mnie?
No słychać, jak mówię, że cześć, to pewnie.
No nie, bo byłem niepewny, bo dzwonię z zestawu Bluetooth.
No, więc nie wiem. To tak buczy, tak poznaję po dźwięku, że to Bluetooth. No, taki niebieski dźwięk trochę.
No to przepraszam za buczenie. Najmocniej.
Ja rozumiem, ale ja zrozumiem. Mam takie słuchawki, ja wszystko rozumiem w nich.
Okej, okay, no to spoko. Komentuję, tak jest. Kilka spraw oczywiście narosło, bo ja nie mogę dzwonić byle kiedy, tylko wtedy, kiedy nie pracuję. A ponieważ nie pracuję rzadko, więc rzadko mogę dzwonić. No i teraz tak. W sprawie COVID-a to...
Tak.
Bardzo polecam stronę, którą już rok temu poznałem ponad, jak tylko się zaczął COVID, to była strona EuroMomo.
No tak, ze statystykami.
Tak, i to jest bardzo ciekawa strona, którą wszyscy panikujący ludzie mówią, żeby w ogóle na nią nie patrzeć, bo to, prawda, nie można z krajów tak porównywać i tak dalej. A tutaj na pierwszej stronie jest napisane, że ta strona została właśnie stworzona po to, żeby móc porównywać kraje, jak się jak wygląda sytuacja w sytuacjach pandemicznych i tak dalej.
Tak, trzeba pamiętać, tylko zwrócę uwagę na to, że co prawda dane są faktycznie oficjalne z oficjalnych źródeł, ale pamiętajcie, że każdy kraj różni się mocno od siebie. Procedury są inne, podejście jest inne, jest różnic, nie? Więc trzeba pamiętać tylko o tym przy porównywaniu.
No tak, no właśnie o to chodzi, że to jest normalne, co mówią wszyscy. Natomiast jak sobie wejdziesz na tą stronę, to ta strona przedstawia wykresy tak zwanego Z-indeksu. I ten Z-indeks, jak przeczytasz, co to jest, to się okazuje, że ten Z-indeks to jest wyliczony współczynnik, który można porównywać już między krajami. Oni biorą pod uwagę różnice w demografii,
Wiem, ale to nie są te ważne rzeczy. Pamiętam, że tam był ten indeks i on był taki orientacyjny, nawet dobry, ale nie da się porównać na przykład rzetelności badania ludzi w Niemczech albo procedur z tymi badaniami, które są w Brazylii, bo tam w ogóle inaczej się podchodzi do wszystkiego.
No nie, tutaj nie można mówić o badaniu w ogóle, bo ta strona przede wszystkim nie pokazuje, ile osób jest chorych, tylko ile osób umarło. Są normalne statystyki zgonów w danym kraju. Okay. Umarło, ile umarło.
To umarło akurat, ile umarło, to prawda, tak. No, akurat dana, tu się dużo nie... Znaczy, ja nie wiem, w tej Brazylii to ja nie wiem, bo jak są jakieś slumsy, to połowa tych ludzi pewnie nawet nikt nie wie, że umarła. Ja nie wiem, serio.
No tak, racja, ale co zasługuje na ciekawostkę, to no, można sobie przejrzeć po prostu, jak te kraje poszczególne wyglądają. No i są kraje takie, w których pierwszej fali nie było, są kraje, w których drugiej fali nie było. Są kraje, w których na przykład, tak jak Anglia, w których ludzie chwalą, jaki to dobry premier i rząd, prawda, jak wspaniale walczył z pandemią, a ma wykres, prawda, umieralności chyba najwyższy ze wszystkich tutaj statystycznych krajach, czyli nie bardzo tak naprawdę sobie poradził, skoro tyle ludzi umarło.
Ja wiem, no. Ale przynajmniej się skończyło.
Wiesz
dlaczego tak naprawdę? Bo po prostu tutaj w Anglii ludzie są grubi jak jasna cholera i starzy. Tyle, cała tajemnica. Nie dało się poradzić inaczej.
Starych na pewno jest dużo, faktycznie i oni poumierali trochę, ale w ogóle ja jeszcze bym powiedział...
Grubych też.
Ja bym jeszcze zobaczył na inną rzecz, mianowicie na to, jak wyglądała właśnie umieralność na początku tej pierwszej fali i moim zdaniem kształt tego wykresu wskazuje na to, że na początku zastosowano zupełnie błędne metody leczenia po prostu COVID-a, które zaskutkowały jeszcze zwiększeniem umieralności, a nie zmniejszeniem.
Tak mi się wydaje, że że to byle było błędów. Mi się wydaje, że ilość błędów się przyczyniła do właśnie umieralności, z różnych błędów. Niektóre były nie do uniknięcia, niektóre były do uniknięcia, ale gdyby zostawić w świętym spokoju, to coś mi się zdaje, że paradoksalnie, wyłączyłem chyba, paradoksalnie byłoby mniej tych wszystkich śmierci. No. Ale tak naprawdę to bez sensu to już zgdybać, to się zgadzam. Ale, już wyłączyłem, to wyłączyłem. Ale ważne jest to, że dało się uniknąć na przykład tych 130 tysięcy nadmiarowych zgonów, które nie były bezpośrednio związane z COVID-em, tylko pośrednio przez to, że w Polsce pozamykali szpitale. I to jest ludobójstwo. Ja nie wiem, jak to nazwać, nie? Nie wiem, czy to jest... Już tam ja coś tutaj foliuję, że tam takie słowa od razu, ludobójstwo... Wiecie, to jest 120 czy 100 tysięcy ludzi, to już jest także dużo i to już jest skutek konkretnych działań albo braku działań. I ja pierdzielę, jak można nie odpowiadać za takie rzeczy? W Polsce się nie odpowiada za takie rzeczy. Jak zabijesz dwie osoby, to jest wielka afera. Jak w samolocie zginie 50 osób, to przez 10 lat już co o tym mówią, ale jak ktoś zabije przez głupotę 100 tysięcy, nikt nie zauważa w ogóle. Jakieś głupie dyskusje o duperelach, a taka kolosalna w ogóle rzecz jakoś tam gdzieś... Nie wiem. Co będziemy? No. Sorry, wyłączyło, urwało, ale to może za tydzień jeszcze dożadę. Pytania z czata. Fajny live masz, mówi Krystian. No fajny, mi się też podoba. Martina, gdzie masz... Co mam? Chemotocyklowe. Co to jest chemotocyklowe? I dzwoni jeszcze ktoś raz. Kto mi dzwoni? To dzwoni? O, dzwoni. Cześć, jeszcze raz Oskar jest. O.
No, hej, hej.
Kurtkę. Kurtkę. Pytanie było.
Tak, więc to pierwsze to Euromomo. Właściwie więcej to tam o tym COVID-zie nie ma co gadać, bo już tak wszyscy gadają. Zresztą ty bardzo fajnie tutaj gadasz też i ciekawi ludzie dzwonili, więc właściwie nie ma co mówić. Natomiast jeszcze tam chciałem zahaczyć o ten temat Londynu, jeżdżenia do Londynu, co żeśmy...
Lubię temat jeżdżenia do Londynu. Tak. Co, będziesz mówił, że taniej można. Wiem, że taniej można, taniej. Niczego to tak. I tak nie zmienia. Motorower, znaczy, albo motocykl mały i tak jest dużo, dużo tańszy.
Na pewno, tak. Zgadza się, że motorkiem jest fajnie jeździć. Zresztą znam wiele osób, które jeździ na małych motorkach, bardzo fajnego, jak się nazywa taki mały motorek, a już nie pamiętam, ale taki fajny model, fajnie wygląda.
Orgazm.
No, nieważne.
Radość, życia, nie wiem.
Nie. Jak chcę przypomnę, to powiem, skuter taki. No.
No dobra, to skuter się nazywa.
Chciałem powiedzieć, że jeśli chodzi o tanie jeżdżenie do Londynu, to przede wszystkim nie ma sensu kupować dziennych biletów na metro, dlatego że...
Dlaczego? Chyba, że,
dlatego, że są drogie.
Jednorazowe też są drogie, bo przejedziesz i tak 4 razy i na jedno wyjdzie.
Ja nie wiem, to wszystko zależy, jak sobie zaplanujesz. Ja jeździłem akurat na przykład wyrabiać paszport do centrum i chyba ze 2 razy się przesiadałem, wychodziłem na powierzchnię i chodziłem z powrotem. Nie wiem, czy zapłaciłem.
Jak idziesz załatwiać, to nie trzeba na cały dzień, ale jak już jedziesz z tego Londynu, to się przeważnie chce coś tam jeszcze zobaczyć, a nie załatwić paszport i uciekajmy. Jednak fajne miasto jest.
No, zgadza się, tylko że ja mam takie wrażenie, że nie planujesz raczej wyjazdu do Londynu, żeby zobaczyć cały Londyn w ciągu jednego dnia.
Ze 4 rzeczy albo 3, albo coś.
I wybierasz sobie takie, które są najmniej więcej w odległości, że dojedziesz tam metrem, i później przejdziesz sobie przez te parę rzeczy i wsiądziesz znowu metro i jedziesz już do wyjazdu miasta.
Tak było kiedyś. Faktycznie metro jest genialne do takich ogromnych miast i w Londynie też fajnie działa. Tylko teraz jest zasadniczy problem. Taki, że nienawidzę metra, w którym siedzą ludzie z tymi mordami takimi jak z horrorów, zamaskowani, z jakimiś dziwacznymi zasadami i podejrzliwie na siebie patrzą. To jest okropne po prostu. To jest, no jest straszne takie, dla mnie.
Takie wschodnie się zrobiło trochę, nie? To biało wschodem. No
tak, takie jak w mrowisku, jak w jakimś obozie koncentracyjnym, jednym wielkim. To nie jest przyjemność, żadna przyjemność już dla mnie. Także no, metro tak odpada, póki nie przejdzie ludziom.
No ja ostatnio jechałem tylko dosłownie parę przystanków, ale faktycznie była taka atmosfera. Byłem chyba w marcu.
Tak, ja pamiętam, że jak byłem jeszcze tam kilkanaście lat temu w Londynie, w tym metrze, to już było mi tak smętnie, bo ja sobie myślałem, że tak ludzie będą tak, ludzie, nie, co jacyś ludzie, a to wszyscy się gapili już w tę gazetę albo w komórkę. I tak wszyscy siedzieli na dole, tak gapiąc się na dół, nie, i takie było, każdy sam jakoś, i to było, A teraz to już jest w ogóle do kwadratu tragedia.
No wiesz, no metro w ogóle jest takie, jakie jest, no śmierdzi moczem i jest stare, nie?
No także jak ktoś chce, no to tak, ale jak ktoś chce wybierać zamiast jazdy na powietrzu motorkiem małym metro, no to może niby, ale pytanie po co, bo dalej jest drożej. Drożej, dziwniej śmierdzi i co? Co to za przewaga? No trochę szybciej może być, jak się dobrze zorganizuje.
Tylko mówię, że nie jest aż tak drogie, jak powiedzmy by się mogło wydawać. No, na przykład,
znaczy, ale da się oszczędzić, bo ja to liczyłem to z punktu widzenia kogoś, kto się nie zna, nie szuka, bierze co tam ma i jedzie. No to tak. Wtedy jest tak. Da się oszczędzić może nawet połowę ceny, a może gdzieś
parkingami,
tak zgłosza.
Z parkingami dla samochodów też jest tak, że właściwie są takie, które są drogie, zamawiasz je online, prawda, i masz i są dosyć, no naprawdę drogie, po 40 funtów można zapłacić za cały dzień, a są takie, które przyjeżdżasz na miejsce i jest miejsce albo nie ma i one kosztują na przykład za 12 godzin kosztują 20 parę funtów, nie?
No jak wiesz, gdzie są i jak wiesz, że w ogóle są takie, bo ja na przykład nie wiedziałem, myślałem, że jak nie zamówisz, to już nie staniesz, więc ja nie wiem, teraz już wiem, no to.
No to znaczy akurat,
ale dalej nie wiem, gdzie są.
Ja korzystałem kilka razy z parkingu koło pałacu Kensington, jest parking przy samym tym placu zabaw, taki jest wielki plac zabaw dla dzieci z takim statkiem pirackim i z wielką piaskownicą. I tam jest przy tym właśnie parking, w którym dokładnie 12 godzin kosztuje chyba 24 funty.
Tak czy inaczej, motorowerowe miejsca na tych parkingach są za 0 funtów, więc i tak wygrywam.
No to zgadza. No
dużo
to
tutaj się... Dużo się nie zmienia. Dobra, okej, kończymy. Czy jeszcze masz jakiś komentarz fajny?
No, właściwie to nie no, tylko to życzenia powodzenia i
dobra.
I do zobaczenia, kiedy się nam uda spotkać.
Właśnie, mam nadzieję. Dzięki, na razie.
I na razie, miło było słyszeć. Cześć.
Cześć, to był Oskar. I dzwoni tutaj ktoś namiętnie i zdaje się z obcego kraju, bo ma tutaj plus ileś tam na początku. Słuchacie lewatywy mózgu, kończymy mniej więcej, ale może ktoś jeszcze zadzwoni. Ej, pokażę wam fajną rzecz. O, to jest mój motocykl. Mówię z rozpędu motorower, a to już jest motocykl. Motocykl. Dobra, odbieram namiętnego słuchacza, który dzwoni z pasją, bo bardzo chce tu być. Cześć.
Do Siemka. To chciałem się znowu odnieść do tematu City of London.
O, dobrze.
No więc mam zamiar się przeprowadzić po 6 latach, no ponad 6 latach mieszkania w Rzeszy.
W trzeciej, o nie, przepraszam, w czwartej.
To właśnie. Jak wygląda teraz sprawa po Brexicie? Czy jest nadal tak łatwo? Można po prostu znaleźć zatrudnienie?
Tak, z tego co ludzie opowiadają, co Dominika opowiada, bo ona cały czas tam z tymi ludźmi, to jest nawet łatwiej. Przynajmniej dla
ciekawe.
Polaków. Tak, bo dlatego, że cała kupa ludzi nie wróciła do roboty i jakoś nie wiadomo czemu nie wracają. I no, nie ma mowy o bezrobociu. Przynajmniej przez jakiś czas. No, więc spoko. Jest. Jednocześnie no może właśnie też dlatego, że zamknęli granice i Europejczycy znowu tak ze wschodniej Europy już nie mogą tak łatwo przyjeżdżać jak mogli, więc może albo może się wynieśli. Nie wiem, pewnie dwa efekty się zbiegły naraz i roboty jest pełno ogólnie.
Super, się cieszę. No i właśnie takie pytanie mam, czy, bo, no ja w Anglii byłem turystycznie, kilka dni, no bardzo mi się podobał London, byłem zachwycony, pomimo tego, że w porównaniu do komunikacji Berlina, po prostu metro, gdzie jest, można rowerem wejść do metra, no to i tak super klimat był. Natomiast nie wiem właśnie jak w Anglii to wygląda, bo tutaj w Niemczech jestem zawodu nauczycielem i tu, żeby zostać na przykład z polskim dyplomem w Niemczech, to trzeba mieć ten certyfikat języka na najwyższym poziomie, jeszcze wyższym niż w Anglii, bo tu mają, no nieważne, nie wchodzi w szczegóły. I do tego musisz mieć uznanie dyplomu sobie zrobić, nie? I nie wiem, czy tak samo to wygląda w Anglii?
Nie, w Anglii mają w ogóle inne podejście. No Dominika pracuje w przedszkolu, więc gdzieś tam w tym edukacyjnym systemie i to działa tak, że system w Anglii w ogóle jest zrobiony nie tylko w szkolnictwie, ale w większości przypadków tak progresywnie, czyli że łatwo się dostać na niskie poziomy i takie zwyklejsze stanowiska, czyli asystent kogoś tam, junior coś tam. Nie ma formalności prawie żadnych, albo w ogóle żadnych. Dominika nic nie pokazywa, żadnych papierów, rozmowa i już idzie.
Ale,
żeby awansować... Co?
W szkole pracuje Dominika, czy w przedszkolu?
W przedszkolu. W szkole jest troszkę trudniej, ale nieduża jest różnica. Bo znaczy to samo założenie jakby jest, że na niższe stanowiska, żeby wejść, to jest mały opór i małe wymagania, a dopiero potem się albo szkolisz w trakcie pracy, albo ci awansują. Ale tak zwykle musisz się jakby szkolić w trakcie pracy. To jest normalne wejście do systemu, działa tak, że zaczynasz od niskich stanowisk, potem w trakcie pracy uczysz się, i często to szkolenie wymaga w ogóle, żebyś pracował w zawodzie. Na przykład Dominika teraz jakiś robi level 3. Jest potrzebny, żeby tam... W sumie nie wiem, do czego jest potrzebny, czy w ogóle jest potrzebny, ale chyba jest potrzebny. W każdym razie, żeby to zrobić, to trzeba pracować już. Nie możesz tego robić bez pracy. Jeżeli nie pracujesz, to ci i tak musisz sobie załatwić pracę, albo praktykę, albo coś takiego. Pracę.
Znaczy, polski system edukacji jest bardzo słaby. Ja rok czasu pracowałem, ale tu w Niemczech po prostu jest tak zrobione, żeby po prostu obcokrajowcy nie pracowali, nie? To już jest po prostu, no...
Tak, wiem, gimnazja, nie? Jest już kompletnie.
I ja po prostu, ja nie wiem, czemu ja do tego kraju wyjechałem. Po prostu kiedyś się zastanawiałem, że...
Bogaty, pieniądze, dlatego...
No i straciłem trochę czasu, ale wierzę, że się też dużo nauczyłem przez to. Że
teraz w Anglii trochę, jak chcesz do Anglii, to trochę się zaczyna od początku, choćbyś nie wiem co robił, ale da się łatwo zacząć za to od początku. Nie wiem jak oni tam przepisują, czy nie przepisują tych europejskich dyplomów, bo w Anglii mają własne rozwiązania na wszystko. Naprawdę, własne poziomy, własne nazewnictwa. No, fajne mają. Teraz rozwiązania są lepsze niż w Europie generalnie, ale problem jest teraz, jak się przestawiasz z jednego na drugi system, bo nagle się okazuje, że to się jest nieprzetłumaczalne często, nie? Tak jak, no po prostu tak jak z jeżdżeniem po ulicach, no albo jedziesz lewą stroną, albo jedziesz prawą stroną. Nie da się tego przetłumaczyć, albo jeździć w połowie, czyli płynne przejście to nie za bardzo jest, no. Więc trzeba trochę, coś tam zajmie czasu, ale nie ma naprawdę problemu, nie? Najwyżej będziesz musiał zacząć od jakiegoś tam stopnia niżej czy coś.
No właśnie to jest piękny kraj, nie? Jak gdyby te wszystkie brytyjskie po prostu kolonie, po prostu, które do dzisiaj funkcjonują, to prawie, no zobacz, na przykład taki, znaczy ja myślę między dwoma krajami, Singapuru w przyszłości, a teraz na początku Anglii, nie? I po prostu, ja nie wiem, to wszystko jest tak piękne po prostu, nie? Tam, gdzie są brytole, nie? Oprócz kobiet, piękne to znowu. Wszystko jest piękne, nie?
No właśnie, tak nie zachwycaj, to nie jest aż taki cud, ale jest prawda jest taka, że system prawny jest daleko lepszy niż ten polski, niemiecki czy różne te takie sztywne.
No Niemcy to jest najgorszy kraj, nie? To ja nie wiem, jak można do Niemiec wyjechać, nie? To jest tak okropny kraj, w ogóle ci ludzie mają tak wąskie myślenie, Niemcy, nie? Ja nie wiem, że ja tu wyjechałem po prostu.
Wiesz co, to jest kwestia chyba Europy, nie tylko, znaczy dobra, Niemcy są faktycznie przesada, to są roboty już całkiem, a nie ludzie. Ale
no, dokładnie,
zobaczysz,
tak.
Że wszędzie tak jest, w Anglii też zobaczysz, że ludzie są bardzo prości, prymitywni raczej, zawężeni, ale dużo milsi, luźniejsi czy coś. Że nie, to nie są Niemcy, tylko po angielsku mówią, to jest zupełnie inna mentalność, ale
no to się cieszę.
Te same problemy, co w całej Europie są, czyli dużo ludzi jest strasznie prosta, mało myśląca, wszyscy się boją, dużo starości, mało życia. No.
Ale ja byłem w Anglii.
Da się żyć jeszcze, no, ale starzeją się wszyscy szybko.
Byłem kilka dni w Anglii, po prostu mi się tak podobało. Ludzi mi na ulicy sobie normalnie zagaduje, nie?
Tak,
normalnie
to jest fajne, tak, jest tak.
Jejku, nie? A tutaj to weź jest. To Szwaba, kiedyś zagadaj, nie? To w ogóle ja nie, to jest tragedia, nie? To jest po prostu tragedia.
Ale może ty masz tak w głowie tylko nastawienie takie, że od razu ci się kojarzą Czterej Pancerni i masz stresa.
No chyba, no, ale ja tu 6 lat jestem, no, to ci mówię, ja wiem jak to, nie wiem. No,
Dominika wiem, no, nie mówi, chcę... że też tak miała, bo ona też w Niemczech mieszkała. I ona miała w głowie, że ona jest gorsza, bo ona jest z Polski, ona się boi Niemca zagadać, ale to znaczy, było w niej, u niej w głowie.
Tak, tak, to ja też takie coś miałem, wiesz, to trzeba ten, nie, ale no generalnie tu sprawa wygląda, że to dziwny kraj, naprawdę, z 6 lat jestem, nie, i na przykład, no, bym mógł przez godzinę opowiadać, jaki to jest dziwny kraj.
To jest dobra, ale to kiedy o mieście,
nie Niemcy, naprawdę, odradzam wszystkim. Nawet na urlop tu nie przyjeżdżać.
Ja byłem na urlop i było nawet fajnie, ale trochę było, no... Znaczy dla mnie jest wszędzie fajnie, byle na krótko. Ale jakbym na dłużej był, to bym nie wytrzymał chyba, faktycznie.
No nie, ja się okropnie dzisiaj czuję. No ale w Anglii się super czuję. Dobra, dzięki już nie...
Dobra,
nie,
dzięki.
Pozdro.
Jak będziesz blisko, to daj znać, to ja podjadę i pogadamy sobie. To na razie.
O, super. No, na razie.
Dobra, odbieram milion telefonów, a już miałem kończyć, ale nie kończę, bo mi się tak podoba, to jest mój program i co?
Cześć,
ty dzwoniłeś milion razy? Ile razy nacisnąłeś ten guzik już? Ja!
Cześć.
Ale uparty
człowiek. Super, bardzo się cieszę. Słuchaj, jedna sprawa a propos Niemczech. Byłem chyba pierwszym gościem, który w Niemczech siedział za maseczkę. Pierdlu, niemieckim.
Prawdziwy pierdel niemiecki w Gestapo?
Prawdziwy. Pierdlu niemieckim.
Na Gestapo?
No. Ale śmieszniej było. Jak chcesz, to ci opowiem historię, jak
opowiedz,
to wylądowałem.
Jak siedział w na Gestapo za maseczkę?
Wyjechałem do Niemczech, zanim się zaczęła cała impreza z COVID-em. No. To znaczy wyjechałem na początku grudnia, a potem się zaczął COVID. No i pierwszym zarażonym w Monachium był akurat ktoś w naszej firmie. Wszyscy od razu paranoja, zamykamy, boimy się, strzelamy do ludzi na ulicy. Nie, naprawdę, wojsko wyszło na ulicę w ogóle, na każdym rogu po prostu jeździły furgonetki z ogłoszeniami, z megafonami, krzyczeli na ludzi, że do domu, bo jak nie, to zaraz będzie, nie wiadomo co, ale groźnie
wyglądali. I co mówili? Haus, haus, tak mówili?
Tak, mówili Achtung, Achtung.
Achtung.
Better.
Now we have COVID here. Haus, zu Hausen. No.
Dokładnie, no.
To cudowny język.
Ale oczywiście, że wszyscy ludzie rzucili się do sklepów i wykupili wszystko, więc nie było nawet papieru toaletowego. Ja poszedłem do sklepu po papier toaletowy, a że już było trochę wiadomo na temat tego, bo to już było chwilę tam już trwała ta paranoja z miesiąc, dwa. Już trochę więcej było wiadomo na temat tego wirusa, bo na początku to ja też się bałem, no bo wiadomo, nie? Na początku jak nic nie wiadomo, to nie wiadomo, nie? Ale potem jak już było wiadomo, że to wszystko troszeczkę tak trochę z grubej rury przesadzili, to kupiłem sobie na eBayu, stwierdziłem, że nie mam rozporządzeń dotyczących, jaką maseczkę należy nosić. No, nie ma, należy zasłaniać twarz i usta, więc chodziłem bez maseczki, ale w plecaku zawsze nosiłem kupioną z drugiej wojny maskę gazową. Stwierdziłem, że jak mnie zmuszą do założenia, to przynajmniej im pokażę, jakby jakie traktowanie mi się kojarzy po prostu z tym wszystkim.
Ludzie.
No i okazało się, że po tym jak poszedłem sobie do sklepu kupić papier toaletowy, którego już nie miałem od 3 dni, bo wszystko wykupili. Oczywiście przed wejściem nakazali mi zasłonić twarz, z czym zasłoniłem twarz, a co rzucił się jeden na mnie z Niemców i zaczął krzyczeć i nie wiem co on krzyczał, bo krzyczał po niemiecku, ale zaczął krzyczeć i mnie szarpać, po czym wezwali policję. Po czym wezwali policję, żeby nie było, ja nie byłem tam w żaden sposób agresywny, ja się do nikogo nie rzucałem. po prostu chciałem normalnie wejść do sklepu, zresztą ten numer już przeszedł kilka razy w innych sklepach i jak urad, nie wiem czemu. W sensie inni może mieli większe poczucie humoru, dystans, nie wiem. Nie wiem co, ale, ale parę razy to rzeczywiście było tak, że... No i przyjechała policja i ja temu gościowi próbuję tłumaczyć łamanym niemieckim, tak pół po angielsku, trochę tam po niemiecku, że ten gościu się na mnie rzucił, że zaczął mnie atakować w ogóle tutaj, że ten... Ani tego gościa coś tam z nim po niemiecku poszwargotali i potem go puścili. No to ja za tego gościa tam wskazuję łapą i mówię, weźcie go, on się na mnie rzucił, nie? Po niemiecku. A ten policjant na mnie jeb jak mi w blachę po prostu na maskę do samochodu. No jak baleron mnie po prostu wzięli i związali, wrzucili w ogóle do środka. Zawieźli na komisariat. Ja się wkurzyłem, więc zacząłem tam krzyczeć, tylko że ja złego nie zrobiłem, ale to w moim niemieckim to brzmiało ich mache nicht schlecht. Ja nie wiem nawet, czy to jest poprawnie, pewnie nie, ale po prostu zacząłem się do nich krzyczeć, że nic złego nie zrobiłem i tak dalej. No, jak się wkurzyłem w końcu, wylądowali mnie w pierdelku, a w pierdelku, jak już się wkurzyłem, to stwierdziłem, że a cholera, jakby pośpiewam sobie i zacząłem im śpiewać Die Fahne hoch. Po prostu, to jest żeby...
Prawdziwa historia? Co im tam śpiewasz?
Prawdziwa historia.
Co to za piosenka? O czym ona jest? Ja nie znam tej piosenki.
A to jest to co śpiewali SS, jak maszerowali do Polski w 39. Die Fahne hoch, coś tam nicht verschlossen, es kam Arschir mit Ruch.
Przyjechał Polak Jiżdżowi, rozpierduchę teraz w niebo. O jesteś. To się nie ucieszyli. I co się działo? Wypuścili cię, jak już to nie mogli tego słuchać?
Zaczęli, powiedzieli, że mnie oskarża o to, że mówię na nich, że są nazistami i że ich obrażam. A potem jak zacząłem śpiewać, to stwierdzili, że mnie wyślą do szpitala na badania i wysłali mnie do szpitala na badania.
Wysłali cię? Serio?
Serio, zawieźli mnie w ogóle z tą sztuką niemiecką do szpitala. A w szpitalu oczywiście posiedziałem 2 czy 3 dni i stwierdzili, że spoko, mogę wyjść, więc wyszedłem i tak to się skończyło. Właściwie ja nie wiem.
Co za
Także, ale przyznaję, zwiedzałem...
To jest prawdziwa historia, czy ty tak z dupy wymyśliłeś to teraz, przyznaj się? Tak było?
Prawdziwa historia. Ręczę za jej autentyczność, mogę nawet pewnie gdzieś mam zdjęcia z tego wszystkiego, przynajmniej ze szpitala, bo tam już telefon miałem.
Gdzie co, warto było ten program zrobić, żeby taką historię usłyszeć, bo ja sobie to wyobrazić to bym sobie mógł, nie? Ale żeby ktoś tak naprawdę zrobił, to mnie rozwaliło teraz. O ja pierdzielę. Dobrze,
no,
że
nie właściwie teraz. W innej sprawie.
Tak? Ja myślałem, że w tej, bo to było...
Ty też. Ale to tylko tak, żeby na poprawę humoru. Ale stwierdziłem, dobra, jest publiczna audycja, będzie się zapisywało na YouTube'a, wszyscy będą mogli to potem zobaczyć, więc chciałem cię, Martin, przeprosić osa z tej strony i za to, że być może trochę zbyt agresywnie wyrażałem swoje zdanie w pewnych miejscach. Zresztą chyba pamiętasz sprawę. Może zbyt ostro trochę podszedłem do sprawy. W każdym razie chciałem się przeprosić i przeprosić tamtą osobę, której sprawa dotyczy, która wie.
Ale ja nie wiem, kto ty jesteś, bo ja nie poznaję po numerze ani po głosie za bardzo.
Osa, nie pamiętasz?
A, to ty jesteś! A, no tak, to było. To miałeś w sobie napady i ten... I różne takie. A, no to dobra. No dobra. Ale przeszło ci, czy będziesz świrował znowu za chwilę?
Przeszło mi, ale jak widzisz, chyba dalej moja przygoda uwiarygodniłem tym bardziej, nie?
Dobra, ja znam tego gościa i ja myślę, że to może być jak najbardziej prawda. On jest zdolny do różnych rzeczy, naprawdę. To musiała być prawda. No dobra, ale to ty uciekłeś do Niemiec w ogóle? O jest. Dożesz.
Już jestem w Polsce, w Warszawie, no bo wiadomo, że jak Niemcy zaczęli szpirować, to pierwsze to polecieli Polacy i jakby wiadomo, że wszystkich tam wykasowali w ogóle. bo długo się napracowałem w Niemczech, na początku grudnia przyjechałem, przez cały grudzień były tylko imprezy sylwestrowe, firmowe, no a wiadomo, styczeń, luty, koronawirus i się za długo nie napracowałem.
Ale historia to mnie rozwaliła, z gestapo maseczką wsadzili go do pietla. Zaśpiewanie piosenek partyzanckim, polnische banditen w ogóle. No dobra.
No,
ale brzmisz jak troll, mówi Kit tutaj. Mówią na Twitchu, że brzmisz jak troll. Nie, to nie jest moje wam, on może takie rzeczy robić. On może. Ja go znam.
Ja powiem wam więcej. Doceniam Polonię, bo stało się tak, że ostatnie pieniądze wydałem, bo jeszcze liczyłem na to, że teraz tak byłem niepoprawnym optymistą, liczyłem, że ta paranoja szybciej minie niż minęła. I tak naprawdę nie mając pracy, troszeczkę sobie tam z tych pieniążków oszczędzonych żyłem, no ale w końcu pieniążki się skończyły, więc zapakowałem wszystkie swoje rzeczy do skrytki takiej, do przechowalni rzeczy i stwierdziłem, wracam do Polski i tam trochę może będzie łatwiej coś ogarnąć, a co, jest łatwiej? Tego macie znajomych.
Jest łatwiej?
Tak, w Polsce było łatwiej.
O, no jakbyś ale był chory na raka razie, czy coś, to by nie było pewnie akurat.
To pewnie tak, ale w każdym razie ostatnie dwa dni tak naprawdę nie byłem, miałem już mieszkanie wymówione, więc oddałem klucze i ostatnie dwa dni nie miałem gdzie nocować. I zahaczyłem się koło Polonii, przypadkowo spotkanej w Niemczech i była bardzo gościnna. Gościu mnie przenocował na jakimś domku w lesie, także też mam mnóstwo zdjęć, mnóstwo niesamowitych rzeczy i naprawdę...
To jest taki gość, ja tu mówię, że on jest zdolny. Ja nie wiem, czy on wymyśla teraz, ale może nie wymyślać, jak najbardziej. To
ale
jest
ja realne. Mogę nawet, mam na wszystko zdjęcia, wideo, także...
Nagrywać to gestapo? To co, wiesz, nie?
Tego gestapo nie nagrywałem, bo tego gestapo mi przecież zabrali i wszystko mnie odłopocili do wszystkiego. Ale w szpitalu nagrywałem i tych Polaków nagrywałem, ale powiem wam jedną rzecz. Było tam, przez przypadek trafiłem na Polaków, tam grupa, nie wiem, z 15 osób, tak? I jakby większość z nich była taka, wiadomo jak to Polacy na Polonii. Taka, bym powiedział, wyżyna intelektualna, tylko że raczej taki płaskowyż niż
wczyty. Płaskowyż intelektualny. A to jest dobre określenie. Płaskowyż intelektualny.
To są już a dziękuję, to dziękuję. Okazało się, że tam większość z nich była taka, bym powiedział, całkiem tych, a jeden czy dwóch z nich było takich, bym powiedział, troszkę bardziej mających gdzieś wszystko i łącznie z państwem. I okazało się, że znowu najbardziej pomogli nie ci, którzy mieli cholerę i których było stać, tylko najbardziej mi pomógł gościu, którego kompletnie nie było stać. Nocowałem na jakichś takich działeczkach.
Ja tak całe życie mam, no tak samo. No właśnie. Nie? Jak coś jest milionerem czy coś, to są zawsze sknery jakieś albo mają dziwne ideologie, dorabiają. I ja mam jakieś takie. Oni mogą inwestować z tobą, ale pomagać? Nie za bardzo. Bywa, no. Ale rzadko, nie? A tacy zwykli ludzie tylko. Jak ktoś ma nie za dużo, to jest ludzki bardziej.
To się dzieli, nie? To się jeszcze dzieli.
Także boję się mieć za dużo. Dobrze, że nie jestem milionerem żadnym, bo bym pewnie też taki był jakiś gorszy. To, no dobra. To dzięki za telefon. Wpadaj z historiami. Za tydzień pewnie będą ze trzy nowe tego typu.
Ja wypuszczałem tą jedną, bo dotyczyła i koronawirusa, i Niemczech, który się temat tak pojawił,
no tak,
ale mógłbym odpowiedzieć jeszcze kilka odcinków.
Nie, to dzisiaj nie idę jeść.
Nie dzisiaj, ale chciałem po prostu też przyznać się do czegoś i przeprosić i
spoko. Oddać. Nie ma problemu, ja nie lubię mieć wrogów żadnych, ani i mniej wrogów, tym lepiej. Ja wierzę w przyjaźnie, a jak ktoś popełnia błędy, to każdy inny też popełnia błędy, także nie ma problemu. Dobra, zagaduj, pogadujmy sobie czasami. To na razie.
Na razie, hej, hej.
No, koniec audycji nastąpił, nie odbieram, bo wychodzę. No to była audycja o COVID-zie, się jednak okazało. No ja tak unikam trochę, ale trochę nie unikam, bo się... Aha, czekajcie. Jedna rzecz, zapomniałem, że na czacie... Już nie dzwoń tutaj, cicho teraz. Na czacie, wyłączam te wszystkie telefony, na czacie ktoś pytał, co to ja mam za słuchawki? To ja wam powiem, to są słuchawki Sandara się nazywa. Firmy, o tak się nazywa, Sandara, widać? Ja nie wiem, czy to widać. Z firmy Hifiman. No. I to są najlepsze słuchawki na świecie za te pieniądze. No. Bo są lepsze podobno, ale za już takie pieniądze, że to już jest niedorzeczne. Już te są takie drogie, ale ja zbierałem pół życia na to. Naprawdę. Więc teraz mogłem mieć. Ale nie kupujcie, jak nie doceniacie dobrego dźwięku, bo w tych słuchawkach słychać wszystko. I to nie jest przesada. Wszystko. Powtórzę po raz trzeci. Wszystko. Wszystko, co jest w nagraniu słychać. Wszystko. Pierdnięcie komara było, usłyszysz. Działa 18 instrumentów naraz gra, jednocześnie wszystkie 18 usłyszysz wyraźnie. To jest w ogóle crazy, jak się w tym słucha. Jak do dzisiaj słucham, a już mam, nie wiem, pół roku i słucham ciągle jakiejś nowej piosenki i nie mogę się skupić przy pracy. Po prostu tak dokładnie słyszę wszystko, że nie da się. Także nie do wszystkiego się nadają. Jak chcesz słuchać przy czymś, to się nie da. Jak chcesz się skupić na piosence, to wtedy słyszysz wszystko. No dziwne to jest. Czasem są rzeczy za dobre po prostu, bo za wyraźne. A to jest super wyraźne wszystko. Wariackie słuchawki. Także jak chcesz coś takiego lubisz, to możesz. A jak nie, to ten... Kosa też mam gdzieś tu, takie małe kosiki. Mniejsza z tym. Kończę na dzisiaj. To była audycja o tym, żeby ludobójstwa jakieś może rozliczyć, co? Nie wiem, ja bym to rozliczył jakoś, bo to mi się w pale nie mieści. Aha, bo jak spiąć teraz strajk przedsiębiorców z ludobójstwem. Więc ja bym to jakoś spiął. Jak już strajkujecie ludzie, to może pamiętajcie o tym, że tu nie chodzi o dotacje, że wam za mało dali. Tu chodzi o to, że ludzi masakryczna ilość umiera, jest nieleczona, traci pracę, traci środki do życia, biednieje, popełnia samobójstwa, wchodzi w depresję i tak dalej. I myślę, że takie szkody porządne w ciągu roku przynajmniej 5 milionów ludzi w Polsce poniosło. 5, 10, może i połowa, nie wiem. Trudno to w ogóle wyliczać. Skala jest ogromna. Skala jest taka, jak przy wojnie. Mniej więcej tak wygląda, tak wyglądają skutki wojny, że każdego dotyczy prawie problem. No nie takiej mega, super wypasionej wojny, ale takiej małej wojny, średnio małej wojny. I normalnie się kogoś za to powinno rozliczać. Jeżeli już się protestuje, jak przedsiębiorca, to ja tego nie rozumiem. Jak możecie się zachowywać, panowie przedsiębiorcy, jakby taka lekka, jakaś mała niedogodność się działa? Jak to przecież jest rozpieprzanie ludziom życia od roku. To jest niszczenie praw człowieka, takich podstawowych zupełnie praw. Prawa do wyjścia z domu. Areszt domowy to się nazywa, a nie lockdown. Lockdown się powiedział, kwarantana. To nie jest kwarantana. To jest areszt domowy, to jest pozbawienie wolności. To są rządy jakieś sanitarne nagle. To jest kompletny totalitaryzm. I protest przeciwko czemuś takiego powinien wyglądać jak rewolucja francuska, jak obalanie komunizmu, a wygląda jak nie wiem, jak protest przeciwko temu, że jest zły kolor budynków, albo że, nie wiem, reklamy są w złych miejscach, albo jakieś takie duperele. Bo nie widzę, żeby się bili ludzie specjalnie, niektórzy się już biją. Ale jakoś tak dziwnie mało i to nie ci przedsiębiorcy. I w ogóle jakieś są ciągle apele do tego, żeby było pokojowo. Aha, no tak, to rzeczywiście. Sprawa z morderstwa 130 tysięcy ludzi nie wymaga żadnych ostrych protestów, tylko trzeba pokojowo. Tak, no to okej. Okay, to nie. Co się musi stać, żeby były protesty niepokojowe w takim razie? Ja już tak rzucę pytaniem. Bo ja nie jestem przedsiębiorcą, nie? Znaczy, jestem... Działam na własny rachunek od lat, ale nie jestem takim typowym przedsiębiorcą, który zatrudnia ludzi, zarejestrował biznes, zainwestował milion. No to tak to nie. Ale no jakbym był, to bym chyba czuł, że to jest ciężki kaliber sytuacji i bym zaczął czuć się trochę jakby, że czas na radykalizm trochę, a nie takie bieda, protesty. Gdzie są te protesty? Bo już wiecie sobie, w stolicach świata na zachodzie to tam się gotuje i tam są protesty ostrzejsze niż w Polsce, chociaż dalej są jakieś dziwnie biedne, nie wiem, ludzie, no dobra, ale wiecie, w Polsce ludzie nie są tak bogaci, tutaj w Anglii przedsiębiorca ma zapasy na rok, w Polsce ma na miesiąc, no to już dawno przejadł, teraz się zapożycza, teraz już nie wiem co, Nie wiem, dziwne. Paweł mówi tak, musi braknąć chleba i igrzysk. No już, no nie wiem. Może musi braknąć chleba faktycznie, ale to jak brakuje chleba, to nie przedsiębiorcy protestują, tylko zwykli ludzie. Przedsiębiorcy nigdy nie protestują, po prostu, nie wiem, zacznę być chyba komunistą w końcu. Bo zawsze popierałem przedsiębiorców, bo ja rozumiem, nie dlatego, że to jest kwestia wyboru politycznego, tylko zrozumienia, że tak działa świat, że masz pizzę, możesz ją zamówić, bo jakiś facet zaryzykował i zbudował pizzerię. Jak nie ma pizzerii, to nie zamówisz pizzy. Proste. I facet, nie będziesz po prostu mieć pracy i nie możesz szukać pracy, jak nikt nie zorganizuje firmy, w której są ludzie do pracy potrzebni, no nie? Dlatego przedsiębiorcy są najcenniejsi, w tym przynajmniej dzisiejszym świecie tak zorganizowanym, no nie? No tak. Ale teraz sobie myślę, że przecież to oni wszyscy finansują ten burdel, który się dzieje od roku, to przedsiębiorcy, to są ich podatki. To nie płacą podatki, to nie odprowadzają podatki za wszystkich. I to oni mogą się zbuntować, bo tak naprawdę oni są najbardziej zagrożeniem największym dla rządu, gdyby się zbuntowali, ale oni się właśnie nie buntują. Wszyscy inni się buntują, tylko nie oni. Oni się zawsze najmniej buntują, ja tego nie łapię. Ich się zawsze doi najbardziej, a oni najmniej w ogóle krzyczą. No przecież nic, tylko zachęcać i podnosić im podatki, jak oni tak robią. Wiecie co, jak przyszedł Leper i gnojówkę wyrzucił gdzieś tam pod Sejm albo wypieprzał coś tam z pociągów i zatrzymywał, blokady robił na drodze i widłami gonił ludzi, no to się z nim liczyli. I no i co, już nie byli tacy chętni, żeby rolnikom jeszcze dopieprzać, tylko nagle się cofnęli wszyscy, że a dobra, no dobra, dobra, uspokójcie się, uspokójcie się. Ale jak teraz przedsiębiorcy, na których się opiera, ile tam, 75%? Podatków jest od przedsiębiorców małych i średnich, tak? Coś takiego było, coś około 70%. No większość budżetu państwa opiera się na małych i średnich przedsiębiorcach, firmach. I jak teraz im się przyciska śrubę, to oni mówią w ogóle takie lekkie prośby do rządu, delikatne protesty są, żadne gnojówki, żadne cegły, żadne zwalniamy wszystkich won, żadnych więcej podatków, wsadźcie mnie do pierdla, ani grosza ZUS-u nie zapłacę, trudno. Nie ma, to jest protest, to jest coś radykalnego, a oni nic. No i tak se, tak jakby, nie wiem, idą protestować, ale jednocześnie dalej płacą za ZUS, dalej nikogo nie zwalniają, dalej wszystko prowadzą. To kto się ma z nimi liczyć? Jak już nawet ja ich mam dość, a ja cały czas wspieram i namawiam do przedsiębiorczości. Normalnie cała moja działalność publiczna od początku jakiegokolwiek publicznego działania, to ja, przedsiębiorcy są moim głównym zawsze zachętą. Książkę właśnie wydaję i zawsze będzie się sprzedawać dla dzieci i młodzieży, która też namawia do przedsiębiorczości. Ona jest bardziej realistyczna już trochę niż, nie wiem, takie dziwne. Bardzo dobra książka. No więc mówię, o to chodzi, że ja wspieram przedsiębiorców i ja mówię z mojej perspektywy wspierającego, że nie może tak być, bo przedsiębiorczość nie ma szans. A jak przedsiębiorcy nie mają szans w Polsce, to nikt nie ma szans w Polsce, bo naprawdę państwo nie da wszystkim pracy, ani nie zbierze podatków samo od siebie. Nie da się. Ktoś musi pizzerię zakładać i prowadzić. Więc mówię, jak przedsiębiorcy nie zaprotestują tak, żeby ktoś ich naprawdę usłyszał i byłby problem i nawet by się krew musi polać widocznie, bo naprawdę przez 120 tysięcy ludzi już umarło. Jak umrze 5 osób na manifestacji, ja wiem, że to brzmi okropnie, ale naprawdę nie będzie żadnej różnicy. Bo ci ludzie naprawdę umierają przez jakichś kretynów. Więc protest przeciwko tym głupim i złym rzeczom, które robią rządzący, wymagałby jakiegoś adekwatnego zaangażowania, a jego nie widzę. Ja przynajmniej nie widzę. Może gdzieś to jest? Ja nie widzę, sorry. No może... Jak gdzieś jest, to przepraszam, może gdzieś ktoś protestuje. Przedsiębiorcy dostali covidowe, mówi Arnhus i no może dlatego, tak? Przekupili covidowym tymi groszami? Wątpię, nie. No dobra, kończymy. Nie ma lipy pyta. Kiedy następny live? Co tydzień o 8, nie, o 9 czasu Kaczyńskiego jest lewatywa mózgu na YouTube, na Facebooku, na Twitchu albo na stronie Enklawa.net, bo tam jest dom tej audycji. Ona stamtąd pochodzi, ona tam mieszka i tam można zawsze wleźć i ja tam zawsze czytam, bo tam to jest moja strona i tam są najlepsze rzeczy. Enklawa.net, radio wolne, wolnościowe, proprzedsiębiorcze, ale niekoniecznie pro zarabianie pieniędzy, czy tam pro biznesowe, tylko no nie też anty, ale po prostu się skupiam na tym, że człowiek powinien być wolny i człowiek powinien robić, co chce. I to jest kwintesencja przedsiębiorczości. Nie robisz, co ci każą, robisz to, co chcesz. W sumie do tego można sprowadzić. Książka, jak się nazywa? Będzie, to ja wam powiem. Będzie go, ja nie wiem, bo to wydawca ogłosi. Wiecie, kto jest wydawcą? Znacie go pewnie. To jest ten koleś, co jeździ... Nie, nie mogę być koleś o wydawcy, czekajcie. To jest ten... Kto? Kolega, mogę powiedzieć? Nie, bo znowu zalatuje gejostwem. Nie mogę powiedzieć kolega, kto to jest? Przyjaciel. No nie, bo my się w ogóle nie znamy. No to nie wiem, kto wydawca, ale on jeździ takim samochodem i robi w nim wywiady. To wiecie kto? No to on. On wydaje różne książki. Właśnie i też namawia do przedsiębiorczości i robi dużo wywiadów. I chciał, żeby napisał książkę, a ja powiedziałem, a dobra, ale ja chcę dla młodzieży, bo to są ludzie, co ja w nich wierzę, młodsi tacy. Oni jeszcze żyją. Oni są fajni, ja ich lubię. A wszyscy mają ich w dupie. Oni mają najbardziej przesrane. Wiecie, kto ma najbardziej przesrane w Polsce? W ogóle teraz wszędzie. Przedsiębiorcy, tak, ale to ja już ich nie jest mi żal, bo po prostu zasłużyli se. Po prostu są takie dupy i cioty. Nawet nie zaczynam tego tematu, bo się zaczynam nakręcać. Zaraz się nakręcę i znowu nie skończę audycji. A druga grupa to są wszyscy poniżej tam 15 lat. Oni mają super przesrane. Oni nie mają szans w ogóle na nic już. Bo to nie jest ani komunizm, gdzie tam mogli zapisać się na książeczkę i czekać 20 lat i dostaną mieszkanie, ani to nie jest kapitalizm, gdzie mogą zacząć się uczyć, pracować i na własny rachunek zdobyć firmę ciężką pracą i tak dalej. Też nie. Oni zostaną wydojeni przez wszystkich. To oni mają spłacać wszystkie teraz zaciągnięte kredyty pod COVID-a. Oni mają spłacać wszystkie kredyty do tej pory zbierane na ratowanie jakichś kretyńskich dużych firm, które nic już nie produkują. Nie, bo to jest za duże, żeby upaść. Oni to wszystko muszą spłacać. Nie mają żadnych nauczycieli. Po prostu wszyscy mają w dupie tych ludzi młodych, biednych. Nikt niczego ich nie uczy. Wszyscy ich chcą po prostu wydymać. YouTube istnieje po to, żeby im prać mózgi. Szkoły istnieją po to... To już w ogóle nikt nie wie, po co istnieją szkoły. Nikt. No nikomu nie zależy. Nie wiem, może kiedyś były jakieś oazy czy co, to tam jeszcze tam się brali, ktoś im mówi, jakiś się mądry ksiądz znalazł. Bywali kiedyś mądrzy księża nawet. Rzadko było, ale byli, ale rzadko, ale byli. No to może, nie? To ich uczyli. Albo jakiś nauczyciel, jeszcze sprzed wojny się zdarzył, to ich uczył. Ale dzisiaj nie ma nic. No co ich ma uczyć, kurde, komórka? Ten zegarek cię nauczy, jak żyć, jak masz 15 lat? Masz przesrane. Wiesz, co cię nauczy? Moja książka cię nauczy, jak w ogóle dotrzesz do niej. Albo jak ci ktoś ją da w prezencie. I jak jeszcze szkoła nie obrzydziła cię książek. To jeszcze może masz szansę coś się dowiedzieć o życiu, nauczyć, ogarnąć się, nie wiem, nabrać jakiś przykład mieć w ogóle. A jak chcesz się uczyć, nie wiem, no skąd się masz uczyć? Kto ma być na przykład takim role model? Jak to jest, kurde, po polsku? No taki wzór do naśladowania dla gościa, co ma powiedzmy tam 12 lat albo 14. Kto? YouTuber zasrany? Co tylko mu chodzi, że dawaj lajki, dawaj suby, ja ci pokażę kawałek dupy. I to jest, on ma być taki, on chce być taki. Teraz w ogóle, co nie gadam z jakimś gościem, co ma tam 10 do 15 lat, każdy jeden chce być YouTuberem. To jest bohaterstwo teraz. To on chce być, kiedyś chcieli być, nie wiem, żołnierzem, strażakiem, policjantem. Kto by dzisiaj chciał być policjantem? No chyba popieprzony ktoś do reszty. W ogóle nie ma policjantów. Milicjantem. Jak chcę być milicjantem, pałować ludzi, bo nie mam maseczki. Ho, ho, ho. Będę fajny. Chyba nie. Strażak to jeszcze może ktoś, nie wiem, ale gdzieś może są tacy. Wszyscy youtubery chcą mieć dupy, chcą zarabiać, nic nie robiąc. I same takie. I nawet to nie jest ich wina. Oni po prostu nie mają nic innego, żadne pomysły. Nikt im nie powiedział, że można w ogóle coś inaczej. Można podejść inaczej do życia. Że na przykład fajnie jest być z dziewczyną, żeby z nią rozmawiać, żeby z nią być szczerym, żeby się coś dzielić, a nie żeby ją przerżnąć i zostawić. To trzeba nauczyć rozmawiać na przykład z dziewczyną i po to ona jest. I on nie wie, że to jest fajne. Uczenie się jest fajne w ogóle. Jak uczenie się jest fajne? Przecież w szkole to tylko normalnie się zesrać można z nudów, jakieś pierdoły każą. A czy ja mówię o szkole? Ja mówię, uczenie się jest fajne. Ja nie szkoła, szkoła jest kretyńska. Ale uczenie się jest fajne. Masz potem skutki tego fajne. Uczy różnych rzeczy, cierpliwości. Cierpliwość ci daje bonusy życiowe potem. Potem w językami różnymi mówisz. Potem sobie jedziesz po świecie, gdzie chcesz. Potem masz łatwo, bo nie masz konkurencji. Bo umiesz coś więcej. Różne takie rzeczy, nie? Ja i ten. No więc mówię, dlatego ja uważam, że ci ludzie młodzi teraz mają najbardziej przesrane. Nastawiłem przedsiębiorcy, ale mi ich coraz mniej żal. Albo w ogóle już. Bo jak nie protestujesz, stary, to ten. Kurde, przedsiębiorca. Nie? Przedsiębiorca miał być ktoś, kto bierze życie w swoje ręce. A teraz wszystko, co ja widzę, to są jakieś takie ludzie, co chodzą po prośbie i przepraszam, i proszę bardzo, ktoś mi coś każe, to ja to robię, dostosowują się. Wiecie, że jak mało ludzi w ogóle, nawet takie małe duperele, żeby się postawić, żeby na przykład nie pisać tych kretyńskich, jak masz swoją stronę w internecie, nie, czy swojej firmy, to żeby nie pisać kretyńskiego powiadomienia, że tu są cookies, bo ci zasrana Unia Europejska kazała cookies zrobić, bo nikt nie wie, co to są cookies, bo to strasznie jest niebezpieczne, że są cookies i nikt nawet nie przeczytał tej ustawy, czy tam, co to tam jest ten dekret, który każe to cookies dawać, bo z niej wynika, że w większości przypadków w ogóle nie musisz pisać ostrzeżeń. Ale gdzie? Wchodzisz na firmę, na stronę przeciętnej firmy w Polsce i tam tak, powiadomienie o RODO, dup na ekran, okej, dajesz, powiadomienie o cookies, zgódź się na cookies. I jeszcze masz teraz cztery różne przyciski. Takie cookies, super cookies, wielkie cookies, a tutaj przeczytaj teraz regulamin jeszcze do cookies. Okej. Następne. Powiadomienie, twoje dane prywatne, niczego nie zbieramy, ale musisz wiedzieć, że niczego nie zbieramy. Jakbyśmy zbierali, to weź i zgłoś się tam, bo każe nam tam napisać. Czy przeczytałeś? Okej. I piszą te gówna wszystkie, bo mają klienta w dupie po pierwsze, ewidentnie, bo klient naprawdę nie jest po to, żeby teraz wchodzić na swoją stronę i zgadzać się na wszystkie twoje wymysły, co ty sobie powiedziałeś, tylko po to, żebyś to ty jemu służył, przedsiębiorco od siedmiu boleści, no normalnie nie mogę. Ale już nawet z tym, że nie mogą się postawić. Karę dostanę. Nie dostaniesz, a jak dostaniesz niesłuszną, to się postaw. A jak nie chcesz się stawiać, to po co ty jesteś przedsiębiorcą, stary? Weźże se, idź do roboty i mieć święty spokój, jak wszyscy. Czy ktoś ci kazał? Czy to jest obowiązek być przedsiębiorcą? Jak już jesteś, to już bądź z jajami przedsiębiorcą. Bo potem, no potem są robią takie strajki przedsiębiorców, że to jest jak świnka morska. Ani to strajk, ani przedsiębiorców. Ja, ale się nakręcam. Czemu się tak nakręcam? O tej godzinie, to jest taka godzina. Godzina nakręcenia, ja nie mogę. O, jesteś. Więc ktoś mówi tak, Martin się nakręca po 22.50, dostaje furii, może z głodu. To jest prawda. Wychodzę, bo się w końcu zrobi tak, że ludzie zaczną przychodzić na tą audycję równo o 22.50, żeby zobaczyć, jak dostaje furii na jakąś rzecz. Więc teraz wychodzę. Justy pyta, Martin, a masz tak, jak mówisz, czy tylko mówisz? Co mam tak, jak mówię? Co, kto, co? O co chodzi? O co pytasz? Co mam, jak mówię? O co, co? Dzieci mam czy firmę? No nie wiem, mam firmę w Wielkiej Brytanii, od 10 lat mam spółkę w Wielkiej Brytanii, ale to nie jestem, mówię, nie zatrudniam ludzi, to nie jestem klasycznym przedsiębiorcą, co ma jakieś tam duże interesy. Poza tym mówię, ja jestem mała rybka tutaj, ja robię na własny rachunek, ale ja robię sam. Widziałeś na mojej stronie, dobra, wejdź teraz na enklawa.net i popatrz, czy widzisz gdzieś o cookies, czy widzisz gdzieś RODO i inne takie duperele. Widzisz? Bo ja nie. A wiesz czemu nie? Bo tego tam nie dałem. Od początku tych głupich zasad. Po prostu w dupie to mam. Nie miałem i zawsze miałem w dupie. Nie mam. Da się? No da się. Ja też mam firmę. Miałem, w Polsce też miałem firmę parę lat. Ja robiłem cookies? Nie robiłem cookies. A trzeba było? Nie! Bo przeczytałem to i widzę, że i tak nie trzeba. Nawet jak trzeba, to i tak bym nie robił, bo moja firma, czy moja działalność, czy moja strona Enklawa.net jest dla ludzi, a nie dla urzędnika. Więc jak teraz przedsiębiorca ma w głowie, że najpierw urzędnik, potem długo, długo nic, potem państwo, potem długo, długo nic, a potem klienci, to niech se bankrutuje. I jeszcze tym lepiej w ogóle. Super, niech zbankrutują, bo na ich miejsce przyjdą wreszcie tacy, co dbają najpierw o klienta, a potem długo, długo nic, a potem o urzędnika, a potem długo, długo nic, a potem na końcu o państwo. O, na przykład. Nawet właśnie urzędnika to ja bym przedstawił na dole. W ogóle urzędnika nic nie dbają, ale państwo może, bo tam czasem robi rzeczy publiczne, są ogólnie pożyteczne. Zdarza się. Na przykład drogi fajnie, żeby były, niech będzie, może da się lepiej, może nie, ale można się tu kłócić. Ale można na to dać na przykład. I są różne tam, nie wszystko całkiem w 100% jest do dupy, jak jest państwowe, tylko większość. Niektóre rzeczy są publiczne, to jest, no mniejsza z tym. Ale rozumiecie, o co mi chodzi, nie? No, to ja wychodzę. Do widzenia. GP96 mówi tak na koniec jeszcze, że ja to mam myśli samobójcze, jak myślę o przyszłości. No i właśnie, a ja mam myśli takie przygnębiające. No, samobójcze to nie mam. I tak umrę, po co mieć samobójcze? To jest głupota w ogóle. Po co ci samobójcze myśli? A co, będziesz żył wiecznie? I tak umrzesz. To po co to przyspieszać? No, znajdziemy sobie jakąś norę, doczekamy do śmierci, pijąc piwo pędzone gdzieś tam i już. Po co nam samobójstwo? Zamiast samobójstwa idź się urżnij chociaż, albo nie wiem co, znajdź sobie coś do roboty i doczekasz spokojnie do śmierci w tym bezsensownym życiu, jeżeli zrobią nam z życia kompletnie już bezsens i nie będzie się dało uciec, no to, to coś tam znajdziesz, książki sobie czytaj o tym, jak kiedyś było, że kiedyś można było oddychać. No. Pożyj, przeżyjesz, albo filmy sobie oglądaj. Samobójstwo, to jest bez sensu w ogóle. Fajna ścianka, czy długo hodowałem? Te kwiatki plastikowe? Nie, nie dużo. Plastik szybko rośnie. Martin wypróżnia mózg, sam się zlewatywował. No to lewatywa mózgu, mówię. Moja lewatywa, twoja lewatywa. Była taka piosenka. Moja i twoja lewatywa. Pozwoli coś tam zdjąć maskę z COVID-a. Nie, było coś moja i twoja lewatywa. Jak to szło było? Wiem, jak ktoś go gra na gitarze, ale jestem schowany. Była taka piosenka, moja i twoja lewatywa. Było coś takiego. Dobra, wychodzę, Michał mówi dobranoc wszystkim. Dzięki, że za wpadnięcie. Co tydzień jest lewatywa, wpadajcie, może się będę mniej nakręcał. Ona się zrobiła dwugodzinna, ona miała być godzinna. Nie wiem czemu. Sorry, przepraszam, nie chcę. Lewatywy dzban. Muszę się skupić. Następnym razem będę mówił dwa razy szybciej, odbierał dwa razy mniej telefonów albo co. Lewatywy dzban przed snem jest zawsze fajny. Komentujcie. Aha, co łaska, miałem powiedzieć, kto dał co łaska na enklawę i lewatywę. To uwaga, mówię. Nikt w tym tygodniu. Jakie to są sknery? Jakie żyły w ogóle? Ja wam tu robię wywiady z człowiekiem, który gestapo go aresztowało, bo śpiewał rotę. Nie śpiewał roty, co śpiewał innego. Wywiady z prawdziwym były tym ratownikiem medycznym, były. Osobiście poznałem w ogóle z tych ludzi, co z nimi wywiady. A wy nic ani złotówki na enklawa.net nie daliście. Dlatego wychodzę. Do widzenia. Ale serio, dzięki za słuchanie i wpadnięcie. Fajny jest ten program i dlatego będzie dalej. Jak się to kończy? Jeszcze się kończy. Ja to znajdę. Jeszcze znajdę. Do widzenia.
I powiedzmy sobie szczerze.
Jedyne, co ma sens, to lewatywy dzban. Jak tylko uszczkniesz kęs, poprawi się twój stan. Lewatywa jak piwsko, dobra jest na wszystko. Z lewatywą biegnę przez świat.